chwalony jest Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Właśnie słychać ojca Marcina.
I ojca dyrektora.
I ojca Tadeusz Rycyk. Tak jest, proszę Państwa, witamy serdecznie w rozmowach niezakończonych. 100 dni, to już jest dzisiaj, czy?
Kilka dni temu minęło.
Tak. 100 dni prezydentury pana Andrzeja, pana doktora Andrzeja Dudy. I mamy gościa zacnego. Pani minister Małgorzata Sadurska, dziękujemy serdecznie.
To ja dziękuję, szczęść Boże.
My dziękujemy za wspieranie nas, za tą walkę o multiplex. Tak było, gdy pani była
posłem.
Tak. I pani była w Komisji Kultury?
Nie, ja nie byłam w Komisji Kultury, ale kiedy była walka o multiplex, ale też kiedy były inne ważne sprawy, to każdy poseł ma prawo pracować nie tylko w tej komisji, do której jest zapisany, ale przy ważnych sprawach może również uczestniczyć w innych komisjach. I tak jak wielu moich koleżanek i kolegów posłów, również i ja brałam udział w tych komisjach. No i ojcze dyrektorze, ta walka była ciężka, ale wygrana, więc z tego się powodu cieszymy, że wysiłek wielu ludzi nie został zmarnowany. No przypomnijmy, ponad 2,5 miliona protestów do Krajowej Rady, 180 zorganizowanych w różnych miastach.
Znaczy coś koło 200.
Prawie 200, tak. I plus zagraniczne marsze. Tak. W tym te dwa wielkie ogólnopolskie w Warszawie.
Pani była współorganizatorem.
Też.
To pani minister, przepraszam.
No tak. Wtedy jako poseł, więc tak.
Tak, ale i dziękujemy za to. Tak buduje się społeczeństwo, które demokratyczne, powiedziałbym. Tak się buduje. Bo my właściwie to trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o media katolickie, to jak powiedział niedawno w katechezie ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, mamy niecałe 3% mediów, z wszystkich mediów, które są, a więc ponad 97% jakie media. Ile ma prawa strona? Katolicy niecałe 3%. Mamy wiele tytułów, na przykład pism, ale jaki nakład? Gdy się to wszystko sumuje, tak to wygląda. I no teraz na przykład rozdawali znowuż miejsce na multipleksie i ci, co mieli już więcej, dostali jeszcze następne. Także myśmy dostali jeden ten multipleks. Chcieliśmy też, mówiliśmy o tym głośno, pisaliśmy, że chcemy dla młodzieży kanał też, ale no, zobaczymy, co będzie, ale za to dziękujemy, za to, co jest. Jest niewiele naszych mediów, ale jest wielu słuchaczy, widzów i ci ludzie mogą ponieść dalej. To tak mniej więcej jak z tym filmem wczoraj, chyba był on wczoraj w
tak,
telewizji
był wczoraj, był
naszej,
reportaż też.
Też naszej telewizji, rozmowa z chyba pana redaktora Gadowskiego,
tak.
z muzułmaninem, z tym dżihadystą, Polakiem, matka Polka, ojciec Palestyńczyk, muzułmanin. I to tytuł chyba Wszyscy zginiecie jak poganie, czy jako poganie. Jest na naszym portalu Radia Maryja. Można sobie ściągnąć. Proszę Państwa, od wczoraj wieczora do gdzieś to jakiś czas temu już ponad 140 tysięcy wejść. A więc można, pokazuje tylko, jak jedna taki jeden film, do ilu ludzi może dojść, jeżeli wielu się zaangażuje. Tak samo z telewizją Trwam. Wielu niech się angażuje i na przykład są rozmowy niedokończone teraz, na przykład rozmowy z panią minister i o bardzo poważnych sprawach. Prezydent, nasz nowy prezydent, jak to jest? Bo to, co wygadują, co prawda, te media mętnego nurtu, te ponad 90%, co robią, prawda? Oni mogą zniszczyć. To są takie manipulacje, tak się działa na człowieka, że można z kata zrobić ofiarę, a z ofiary kata. Także to jest to, proszę Państwa, i dlatego tym bardziej dziękujemy. I za wszystko, co robicie, Panie Ministrze. Życzę zdrowia, przede wszystkim, no, przed łaski Bożej, darów Ducha Świętego i zdrowia, żebyście dali radę, siły. Pan da siłę swojemu ludowi. Tak, a pan prezydent ma patrona Andrzeja Bobole. Także też życzymy mu też najlepiej i żonie, bardzo miłej osobie, córce, no wszystkim, rodzicom, teściom, wszystkim. No i całej ekipie, żebyście sobie dali radę. I myślę, że ja, gdy to mówię, to nie występuję przeciwko komuś, tu, prawda, przeciwko tej innej, powiedziałbym, opcji, czy nawet tym, którzy niszczą Polskę. Nie występuję przeciwko nim, tylko występuję przeciwko pewnym postawom. Na takie postawy, na takie czyny nie można się zgodzić. A ludziom mówię, kochani, my jesteśmy wszyscy, jeżeli jesteśmy Polakami, dbajmy o ojczyznę, nie o własną prywatę. To tak jest, jak ksiądz profesor Skarga powiedział, mówię, gdy statek płonie, ptonie, to bierzecie tobołki z tego statku, ile kto może, kradnie, bierze i wyskakuje. Wszyscy. I wy potopicie się i statek zatonie. A tu trzeba statek ratować i naprawiać, czyli Polskę, żeby nie zatonęła i wszyscy musimy się do tego wziąć, że Polakom żyło się jak najlepiej, żeby się dobrze rozwijali, żeby Polska jeszcze pokazała światu wiele, bo Polska ma wiele do pokazania światu. Panie ministrze, moim zdaniem, jak tak patrzę i nie tylko moim, rozmawiam z mądrymi ludźmi i tak analizujemy, Europa w dużej mierze jest zniszczona duchowo i moralnie. W dużej mierze. I ona dlatego jest słaba. Dlatego islam będzie zwyciężał. Nie zwyciężałby, gdybyśmy mieli silną wiarę. Europa, gdyby miała silną wiarę. A Polacy jeszcze mają. Jeszcze wielu Polaków, substancja społeczna polska jest jeszcze zdrowa. Substancja. Chociaż usiłuje się niszczyć. Dziękuję bardzo, że pani jest jeszcze raz.
To
z całego serca w imieniu wszystkich ojców współpracujących z nami i na pewno wielu ludzi, zresztą ludzie, jak tak słucham, to nawet prezydentowi w czasie koncertu życzenia składają. W nocy mówią, ach tego. Tak, i wam składają życzenia. Jakkolwiek muszę powiedzieć, proszę wybaczyć, my też musimy patrzeć nie bezkrytycznie. Prawda? Jakby coś było nie tak, to będziemy wrzeszczeć.
Ojcze dyrektorze, to ja serdecznie...
Przepraszam, że to,
to ja ale odpowiem, to serdecznie...
Trzeba mówić, a zgodzi się pani, że tylko prawda nas wyzwoli.
Ojcze,
jest dialog, prawda? Na argumenty rozmawiamy i dziękujemy za to, za waszą postawę, za waszą kulturę, za wszystko razem.
To ja dziękuję za te bardzo miłe słowa skierowane do pana prezydenta, do jego rodziny, ale również do nas, jako do współpracowników.
Wszystkich razem, od najmniejszych do tych, którzy dbają o to, żeby tam
prezydenta.
Czysto było. To wszystkich.
Ale oczywiście, ojcze dyrektorze i szanowni państwo, to jest tak, że no, nikt nie ma takiego pełnego z żyjących tak, patentu na mądrość. Jeżeli się okaże, że państwo mają do nas jakieś uwagi, to my bardzo chętnie je przyjmujemy.
I rozmawiamy kulturalnie, merytorycznie, nie obrażajmy
I rozmawiamy o tym, bo to jest bardzo istotne, bo my przyjęliśmy kancelarię, mówię tutaj o sobie jako szefie kancelarii, 7 sierpnia tego roku. Oczywiście to jest dla mnie to była nowa instytucja i każda uwaga, każda wskazówka jest bardzo istotna. Tak samo jak również traktujemy to, co państwo sugerują, mówią do pana prezydenta, jako takie staranie się i taka troska o Polskę, bo pan prezydent uosabia tak w sobie,
tak,
jako ten pierwszy obywatel, on uosabia w sobie majestat
Rzeczypospolitej. Prawda?
I znaczy powiem tak, i pan prezydent rozbudził takie nadzieje Polaków, tak? Bo to widać, ale to nie jest tak, że my na to patrzymy jako na same takie nadzieje Polaków, ale również my patrzymy na to, że to jest dla nas również wielkie zobowiązanie i wielka odpowiedzialność, bo
tak.
Żeby tych nadziei nie zawieść. No i przed nami jest ogromna praca.
Ja proszę, jeżeli pani minister powie, tu potrzeba ogromnej modlitwy. Proszę państwa, to nie jest żart. To jest wojna, no świat, powiedziałbym, państwo Boże jest atakowane przez państwo szatana. Tak bym powiedział. To jest wyraźnie widać walka duchów. I to się rozgrywa w naszych sercach często. My widzimy, jak nieraz jesteśmy kuszeni, jak to jest walka duchów. A myślicie, że ten zły nie pracuje nad Polską? Polska, która wydała Jana Pawła II, taka piękna, jakie proroctwa o Polsce, jak będzie wywyższona, świętą siostrę Faustynę. Najwięksi Polacy w świecie, najbardziej znani, myślicie, tu nie chodzi o bigoterię, ale o takiego Bożego Ducha zawsze. Także to myślicie, że ten świat zły nie atakuje? Atakuje, dlatego tu jest potrzebna gorąca modlitwa. Ja dziękuję wszystkim za różanie, za adorację, za modlitwę. I teraz modliło się bardzo wielu ludzi mocno przed wyborami prezydenckimi i przed wyborami parlamentarnymi, ale nie trzeba ustawać. Właśnie teraz trzeba się dalej bardzo modlić, żeby to zwycięstwo, bo żeby nie było tak, że jak mówią, że Polacy potrafią wygrywać bitwy, ale nie wojny. Właśnie tak, żebyśmy wygrali. Nie,
i za to, panie dyrektorze, i za to wsparcie, to zarówno to wsparcie takie duchowe, wsparcie dobrym słowem, ale za wsparcie modlitewne, bo wiemy, że bardzo wiele ludzi modli się za pana prezydenta i to jest niesłychanie istotne i za to pan prezydent jest bardzo wdzięczny i to jest potrzebne do pracy, bo to
ale
również
pani,
daje siłę do pracy.
A pana prezydenta i modlitwy, mogę powiedzieć?
Tak.
Co ktoś powiedział z pracowników waszych?
No słucham,
tak, zapytałem się, tak, czy naprawdę ten pan prezydent jest tak wierzący? Ja wiem, że jest. I zapytałem, i to jest osoba wierząca akurat była. I ten ktoś powiedział mi, ja się buduję jego wiarą.
No to jest piękne świadectwo.
No, tak, że to mi się podoba. Także dziękuję. I tu pozdrawiamy rodziców też. Bez tego, bez rodziców by tego nie było. Wspaniale rodzice, prawda? Dziadkowie. Ojciec Janusz opowiada, jak to było, jak tam, bo byli dziećmi, pan prezydent przyjeżdżał do dziadków z Starego Sącza. Jak od dzieciństwa grali w piłkę, jak pan prezydent szedł, służył do mszy świętej u Klarysek.
U Klarysek, tak.
A ojciec Janusz szedł do Fary. Mhm. Tak. No i później, i jak pan prezydent był harcerzem, to opowiadał. Także to jest dobre z początki, czyli edukacja, dobra formacja.
I dobra formacja.
Od dziecka, tak. Od dziecka. I dom, szkoła, kościół. Będzie.
Dokładnie.
Dziękuję. Bóg
dziękuję zapłać,
pani
to ja, ojciec dyrektorze, serdecznie
Państwa,
dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest
to, ale to
bardzo,
już mówimy o tych studniach
bardzo,
pana
bardzo
prezydenta.
Miłe, ale tutaj, ojciec dyrektorze, no, ja tylko powiem, że dzisiaj do programu nie tylko byłam zaproszona ja, ale jako szef kancelarii, ale również był zaproszony minister Adam Kwiatkowski, szef gabinetu, tylko z uwagi na to, że to, no, trochę nam się rozchorował taki sezon. Też
życzymy
jest trochę.
Zdrowia.
Nie mógł życzymy przyjechać, zdrowia. Ale łączy się z nami, słucha
no,
nas,
ale
ogląda
ale
nas.
Ale on był wtedy taki połamany.
No tak, strasznie.
Tak. I go
no,
pierwszy ratował,
pan
to
prezydent.
Był przypadek,
pan,
prawda?
Pan prezydent.
Na nartach jakoś gdzieś to jeszcze było. Czy już była mowa, że będzie kandydatem
nie,
na prezydenta?
Nie, to już pan prezydent był kandydatem na prezydenta.
A już był.
Tak.
I prezydent
to był fachowo
udzielał mu
nieszczęśliwy,
pomocy. Nie?
Bardzo nieszczęśliwy wypadek. Pan prezydent no, tyle, co mógł, udzielił pomocy, a potem oczywiście no, nieprzychylne osoby powiedziały, że to była ustawka i tak dalej. No więc to było takie dosyć przykre. Natomiast no, w każdym razie minister Kwiatkowski doszedł do siebie po tym wypadku, razem z nami pracuje i serdecznie wszystkich pozdrawia i żałuje, że nie może dzisiejszego tego wieczoru spędzić razem z naszymi słuchaczami.
Możemy to nadrobić wiele razy.
No, ojcze dyrektorze, dziękuję serdecznie.
Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Niech Pan jest błogosławi. A ludzi prosimy o modlitwę. No i zapraszamy na rocznicę.
A dziękuję bardzo.
Zapraszam na rocznicę w Toruniu 5, w sobotę, msza święta o godzinie 16, już, ale wcześniej już będziemy, zapraszamy już wcześniej, bo będzie to ważne też. No i w Bydgoszczy zapraszam Państwa na 7 poniedziałek, godzina 18 do Bazyliki w Bydgoszczy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy ojcu dyrektorowi za to, że był razem z nami. Szkoda, że tak krótko.
Jutro mamy kongres i muszę jeszcze tu porozmawiać.
I ojciec otwiera ten kongres.
Oczywiście są już dawno otwarte.
Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Udanego przygotowania. A my tutaj z panią minister Małgorzatą Sadurską, szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no rozmawiamy o studniach, prezydentury Andrzeja Dudy w służbie ojczyźnie, tak nazwaliśmy ten program. No i może tak nietypowo jeszcze jedno takie pytanie. No, z dni widzimy, że jest to aktywna, bardzo aktywna prezydentura, wiele spotkań, wiele podróży i zagranicznych, i krajowych. Jak się czuje pan prezydent? Jak się czuje jego żona? Czy dają radę to tempo, które obrał, jest bardzo wysokie przecież?
Tempo jest, tempo pracy i aktywności zarówno pana prezydenta, jak i pani prezydentowej jest bardzo duże, ale para prezydencka naprawdę bardzo mocno angażuje się w swoją działalność, w działalność i dla Polaków, i dla Polski. No, na pytanie, jak się czują, no ja chyba mogę powiedzieć, że czują się, dobrze się czują, pracują, są zaangażowani. Pan prezydent prowadzi bardzo aktywną prezydenturę. Pierwsza dama zajmuje się też już rozpoczęła swoją działalność, zajmuje się działalnością taką poświęconą dziećmi, osobom niepełnosprawnym, wykluczonym. Tutaj są te różne spotkania, ale przede wszystkim jest zaangażowana w te zagadnienia, w których pracowała wcześniej, bo była nauczycielem i to jednak ta młodzież, dzieci są dla niej bardzo ważne, bardzo istotne, więc to jest też duża aktywność pani Agaty Kornhauser-Dudy, pierwszej damy, więc para prezydencka bardzo aktywnie podchodzi do swojej działalności. No, a tutaj ojciec pyta się o 100 pierwszych dni prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy. No to były dni dużego wysiłku, dużej aktywności, ale też co chyba mogę powiedzieć, że to były też dni dość dużego ataku na pana prezydenta. No, pan prezydent nie korzystał z czegoś takiego, co się nazywa jakaś taryfa ulgowa, czy jakiś taki okres przyglądania się na jego działalność, tylko praktycznie od samego początku był bardzo mocno krytykowany przez niektóre środowiska.
Jeszcze nawet nie zaczął, tak?
Tak, tak.
Już w lipcu był krytykowany.
Przez niektóre środowiska, przez to było bardzo mocno podnoszone. Natomiast no to absolutnie nie zniechęca pana prezydenta, tylko jeszcze tym bardziej angażuje się i w tą działalność, żeby jak najlepiej sprostać tym postawionym celom przed sobą, celom swojej prezydentury i żeby oczywiście sprostać tym deklaracjom, które składał wyborcom, a co często podkreśla, że jako człowiek honoru z tych deklaracji chce się wywiązać. I tak jak mówimy o tych 100 dniach prezydentury, to myślę, że nawet dzisiejszy dzień, bo o tym zacznę od tego, bo nie mówiłam o tym w pierwszej części, był też taki dosyć wyjątkowy, bo pan prezydent zainicjował coś, czego jeszcze do tej pory nie było. A mianowicie to znaczy? Powiedział to w czasie pierwszego posiedzenia Sejmu, tej nowej kadencji, które miało miejsce 12 listopada. Powiedział, że chce, żeby gabinet, który ma jako prezydent Rzeczypospolitej w gmachu Sejmu, żeby nie stał pusty. Najczęściej tak jest, że ten gabinet jest zamknięty i prezydent tam bardzo rzadko przebywa. A prezydent Andrzej Duda powiedział, że on chce, żeby ten gabinet był gabinetem otwartym i żeby dyżury w nim pełnili ministrowie, w pierwszej kolejności ci ministrowie, którzy mają doświadczenie parlamentarne, którzy znają Sejm, którzy znają Senat. I chce pan prezydent, żeby w tym gabinecie było takie, żeby ten gabinet był takim miejscem spotkań, żeby mogli przychodzić posłowie, senatorowie i żeby mogli rozmawiać z ministrami, żeby mieli dogodniejszy z nimi kontakt. I właśnie dzisiaj zainicjowaliśmy właśnie te czwartkowe dyżury, bo pan prezydent powiedział, że w każdy czwartek, w sejmowy czwartek, kiedy jest posiedzenie Sejmu, wtedy będzie odbywało się dyżur ministra, tak żeby ta relacja pomiędzy kancelarią prezydenta a posłami była, dobrze się rozwijała. I tak się stało, że dzisiaj zainaugurowałam ja swoim dyżurem te czwartkowe spotkania i powiem, że byłam bardzo zadowolona, bo nie tylko przyszli, czy odwiedzili mnie w tym gabinecie parlamentarzyści czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale również...
Też zdarzyli się inni?
Ależ oczywiście, że tak. Ależ oczywiście przyszedł jeden poseł w tej mojej części, kiedy ja byłam, przyszedł jeden poseł z Platformy Obywatelskiej z bardzo konkretnym pytaniem, z bardzo konkretną sprawą i oczywiście bardzo miło z nim porozmawiałam i myślę, że w tej sprawie, w której przyszedł, uda nam się nawiązać jakieś tam wspólne działania, czy pomóc, czy pomożemy panu posłowi w tej jego sprawie, z którą się do nas zwrócił. Więc to jest bardzo ważne, bo pan prezydent powiedział, że chce być otwarty. No i ten otwarty gabinet prezydencki jest takim symbolem, że chce być w tych różnych miejscach i chce nawiązywać relacje, dialog, rozmowę z różnymi środowiskami. I właśnie ten gabinet w gmachu Sejmu jest takim właśnie symbolem również tej otwartej prezydentury.
Czyli widzimy taką nowość tutaj w gmachu sejmowym, ale też i przecież w Pałacu Prezydenckim. No i na różnych wyjazdach, tak? Bo widzimy, pełno ludzi zawsze jest wokół prezydenta Andrzeja Dudy.
No, pan prezydent powiedział w czasie kampanii wyborczej, zapowiedział w czasie kampanii wyborczej, że będzie prezydentem, który będzie rozmawiał, który będzie się spotykał z ludźmi. Chciał pokazać, że prezydent wybierany przez naród jest dla narodu i jest z narodem, bo chyba tak to można scharakteryzować, tak to można określić. Zapowiedział też, że będzie chciał odwiedzić w Polsce każdy powiat. No w kampanii wyborczej to się nie udało, natomiast teraz, kiedy jest już prezydentem od 100 dni, jeździ po Polsce, spotyka się z ludźmi i odwiedza te powiaty, w których nie gościł jako kandydat na prezydenta. I też to jest takie ojczyznamienne, że jak sięgnę pamięcią, 6 sierpnia było zaprzysiężenie pana prezydenta. Piękna uroczystość, pamiętamy, składająca się z wielu elementów, bo z jednej strony rozpoczęło się złożeniem ślubowania, tak, przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, zaprzysiężenie prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym. Później była msza w katedrze, potem było przyjęcie insygniów na Zamku Królewskim, potem były uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza, przyjęcie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, przejście do Pałacu Prezydenckiego wśród tłumu i jeszcze wystąpienie do Polaków, którzy tak tłumnie zgromadzili się przed pałacem. 7 sierpnia pan prezydent powołał nas, czyli swoich współpracowników, swoją kancelarię, a 8 sierpnia, pamiętam, to była sobota, ruszył w Polskę spotykać się z Polakami i też tak symbolicznie chciał pokazać, że właśnie jest z ludźmi i dla ludzi. Wtedy odwiedził powiaty w województwie lubelskim, ale również i małopolskim, potem świętokrzyskim, więc to był bardzo taki wytężony, ale bardzo piękny czas. Przez te 100 dni urzędowania pan prezydent odbył 45 wizyt krajowych. To jest naprawdę bardzo duża liczba pokazująca właśnie otwartość pana prezydenta. Ostatnią wizytą taką dużą, w której pan prezydent brał udział, 11 listopada w Święto Narodowe, Święto Odzyskania Niepodległości, odwiedził Białą Podlaskę, gdzie spotykał się z mieszkańcami, ale również wspólnie śpiewał pieśni patriotyczne, co też tak pokazuje, że właśnie tego typu inicjatywy łączą nas, budują wspólnotę, pokazują, że jesteśmy razem i to wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych było takim właśnie uzewnętrznieniem tego budowania wspólnoty. Bo o budowaniu wspólnoty pan prezydent bardzo dużo mówił w kampanii wyborczej, ale też cały czas mówi o tym, bo w Polsce, naszej ojczyźnie, bardzo potrzebne jest to, żebyśmy byli razem, żebyśmy mieli wspólne cele, żebyśmy byli wspólnotą i to jest najważniejsze. Więc te wizyty krajowe, które pan prezydent odbywa, mają właśnie taki cel, pokazywać, że prezydent jest dla ludzi. Prezydent jest nie tylko wywierany przez ludzi, ale prezydent czuje się za ten wybór wdzięczny, on się spotyka, on chce budować wspólnotę, on jeździ, on rozmawia. Każde takie spotkanie, bo oczywiście my jako ministrowie w Kancelarii Prezydenta towarzyszymy panu prezydentowi w tych różnych uroczystościach i dla nas też jest to ogromnie budujące, bo widzimy taką pewną nowość. Ja to mówiłam w części pierwszej, ale to też jeszcze powtórzę, że bardzo wiele osób zaufało panu prezydentowi. To miliony osób zaufały panu prezydentowi. Wiele osób z osobą pana prezydenta, z działalnością pana prezydenta wiąże ogromne nadzieje i bardzo ważne jest to, i pan prezydent czuje ogromną odpowiedzialność, żeby tych nadziei nie zawieść, bo ludzie mu po prostu zaufali i ludzie mu po prostu wierzą. I widzą w nim taki właśnie symbol zmiany, dobrej zmiany. Dla Polski oczywiście.
Symbol zmiany, no widzimy, że zmiany są i to dosyć duże, chociażby po tym, że w końcu ktoś postanowił zrobić jakiś bilans otwarcia, tak? Jest przejmowanie władzy. Tutaj przyjęcie kancelarii przez kancelarię prezydenta Andrzeja Dudy, przez ministrów prezydenta Andrzeja Dudy. No i co widzimy w tym bilansie? No, długa lista różnych takich znikających rzeczy, na przykład szafy, obrazy, jakaś mini wieża, sokowirówka. Widzimy dziwne podwyżki po przegranych wyborach. Wiele, wiele różnych rzeczy można sobie znaleźć na stronie Kancelarii Prezydenta oczywiście, ten bilans otwarcia, no ale czy ta willa w Klarysewie, która zupełnie pusta, tak, została, o czym to świadczy i w ogóle jakie są pani odczucia po tym, bo pani jest jedną z autorek, tak, tego audytu. Można powiedzieć, tego bilansu otwarcia.
Tak, to znaczy na początku, jak tylko przyjęliśmy Kancelarię Prezydenta, zleciłam przygotowanie bilansu otwarcia. Bilans otwarcia, który miał na celu pomóc mi w takim procesie zarządzania kancelarią, to z jednej strony, ale z drugiej strony, który miał przedstawić mi diagnozę, w jakim stanie organizacyjnym, kadrowym, finansowym, przejmuje Kancelarię Prezydenta. No, Kancelaria Prezydenta to jest naprawdę dość duża instytucja. Przejmowałam ją w trakcie roku budżetowego. No, rok budżetowy no, trwa tak jak rok kalendarzowy. Ja przejmowałam Kancelarię Prezydenta 7 sierpnia i chciałam wiedzieć, w jakim stanie są finanse kancelarii. Chciałam wiedzieć, w jaki sposób jest zorganizowana Kancelaria Prezydenta. I tak, żebym mogła później no, podejmować dobre decyzje. Ale również chciałam przez ten bilans otwarcia doprowadzić do takiej sytuacji, żebym nie odpowiadała za rzeczy czy za działania moich poprzedników. No, każdy woli brać odpowiedzialność za to, co sam robi, a nie za to, co dostaje w spadku po kimś. Więc dla mnie przygotowanie takiego bilansu otwarcia jest rzeczą, było rzeczą, myślę, że było i jest rzeczą normalną i dla każdej osoby, która wchodzi w taki proces zarządczy, to jest rzecz oczywista, że my po prostu chcieliśmy wiedzieć, w jaki sposób przejmujemy kancelarię. No i bilans otwarcia w kancelarii no trochę nas zaskoczył, dlatego że po pierwsze no z niektórymi działaniami no trudno nam się było pogodzić, bo nawet o tym mówiłam w pierwszej części naszego programu, wydatki z tak zwanego magazyn upominków i rzeczy wydatkowane z tego magazynu upominków w przeciągu 2,5 miesiąca na kwotę no, prawie 700 tysięcy złotych, no to jest bardzo duża skala. No, sprzęty różne typu AGD, RTV, sprzęt, komputery, no to jest rzecz, no, która no, trochę mnie zadziwiła. Po drugie, no dość wysoki wzrost kosztów, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Porównywaliśmy rok do roku, to w tych miesiącach, które nas interesowały, wzrosło o około 600 tysięcy złotych. Po trzecie, umowy eksperckie, które były podpisane w czasie, kiedy już był pan prezydent Andrzej Duda prezydentem elektem, czyli w tym okresie przejściowym, które absolutnie nie były nam potrzebne w kancelarii prezydenta, które nie wykonywały czy nie były dobre dla prezentowania wizji tej, którą postawił pan prezydent Andrzej Duda. Kolejna rzecz, która nas dosyć mocno poruszyła, to jest to, że bardzo dużo składników majątkowych zostało w ostatnim czasie zlikwidowane, zostało zutylizowane. No to były w niektórych przypadkach to nawet były przedmioty, można powiedzieć, na okresach gwarancyjnych. No, niszczy się, czy utylizuje się, czy brakuje się rzeczy, które są nieprzydatne. A jak ktoś ma, powiedzmy, nawet można powiedzieć okres gwarancyjny, no to jest rzecz trochę niezrozumiała. Kolejna rzecz, która została również poruszona w tym raporcie otwarcia, no to oczywiście sytuacja willi w Klarysewie, która mnie trochę zaskoczyła, bo kiedy pojechałam zobaczyć, jak wygląda ta willa w Klarysewie, to jest willa należąca do majątku kancelarii prezydenta, no to był tak naprawdę pustostan, tam nie było mebli, tam nie było żadnych sprzętów. I co się okazuje, te składniki też były likwidowane właśnie w okresie przejściowym, czyli od czerwca do sierpnia. Tam dosyć duża ilość tych składników została zlikwidowana. I takich rzeczy można by było wymieniać w nieskończoność.
To znaczy zlikwidowano to jakoś, tłumaczono, dlaczego zlikwidowano, dlaczego zutylizowano to?
Ja, ojcze, opierałam się tylko na dokumentach, więc tutaj absolutnie nikt się nam z niczego nie tłumaczył. My przyjęliśmy kancelarię, no i teraz to my zarządzamy kancelarią. Natomiast...
Czyli pozostawiono dokumenty, że to
było w dokumentach, tak.
No, zniszczyło się, tak?
No, zniszczyło.
Na przykład szafa się zniszczyła.
Zniszczyło się, tak.
Krzesła i...
Kolejna rzecz, która też była, która została opisana w tym raporcie otwarcia, to na przykład nasza inwentaryzacja, bo też zarządziliśmy inwentaryzację, bo chcieliśmy zobaczyć, czy mamy ten stan, jaki jest stan rzeczy, mebli, obrazów, które przejmujemy, za które bierzemy odpowiedzialność. No i tutaj właśnie wyszła sytuacja zaginięcia dwóch obrazów i figurek. No my teraz tak trochę żartujemy, że przez tą inwentaryzację okazało się, że wszyscy znają obraz Gęsiarka, jest jednym z najpopularniejszych chyba teraz obrazów, to oczywiście mówię tak lekko żartując. Natomiast dla nas to było, dla mnie to było niezrozumiałe, że moi poprzednicy wiedzieli o tym, że nie ma tych obrazów, że one nie zgadza się stan, że nie zgadza się liczba, że te obrazy po prostu gdzieś zginęły i nie przeprowadzili żadnych czynności, licząc na to, że się znajdą. Więc tego typu rzeczy było bardzo dużo. No potem obraz Gęsiarka, tak zapewne wiedzą nasi słuchacze, znalazł się na jednej z warszawskich aukcji. No ja tą sprawę zgłosiłam do prokuratury, bo uważam, że jeżeli coś ginie z kancelarii prezydenta, potem się znajduje w domu aukcyjnym, no to jest rzecz, która powinna dogłębnie wyjaśnić na przykład prokuratura. No i takich rzeczy było bardzo dużo. No jak również wyposażenie biura byłego prezydenta, czyli zgodnie ze słowem były, to umowę na wyposażenie biura powinnam z byłym prezydentem podpisać ja, jako obecny szef kancelarii. Zrobił to mój poprzednik, to uważam, że to też jest trochę naciąganie przepisów, żeby bardziej dosadnie nie powiedzieć. Natomiast w tym raporcie otwarcia, co oczywiście nam się teraz zarzuca, nie mieliśmy żadnych innych ukrytych podtekstów. Nie chcieliśmy, żeby to był jakiś oręż czy broń do walki politycznej, bo nawet sama data zaprezentowania tego raportu, dzisiaj został on ogłoszony, pokazuje, że my nie chcieliśmy go ogłaszać w czasie kampanii wyborczej, bo nie chcieliśmy, żeby ktoś nam powiedział, że wykorzystujemy ten raport do na przykład wsparcia czy niewspierania kogoś w kampanii wyborczej, co absolutnie takiego zamiaru nie mieliśmy. Dlatego po wyborach już na spokojnie ten raport został opublikowany, tak żeby wszyscy z nim zapoznać, bo myślę, że to jest taki przejaw pewnej takiej rzetelności. No, to też jest dla nas wskazówka, co mamy zrobić, co powinniśmy naprawić, jak powinniśmy gospodarować. No to jest typowe takie działanie zarządcze. Każdy, kto przejmuje czy jakąś firmę, czy jakąś instytucję, kiedy bierze za nią odpowiedzialność, chce wiedzieć i powinien wiedzieć, w jakim stanie tą instytucję przejmuje.
Czyli też taki wyraz odpowiedzialności za to wszystko, no, za nasze dobro wspólne, no bo przecież Kancelaria Prezydencka, wszelkie budynki, tak, wszelkie różne ośrodki prezydenckie, no to jest własność Polski, czyli każdego z nas, my się na to wszystko składamy. Wiadomo, że to jest pod kuratelą, pod zarządzaniem Kancelarii Prezydenta dla celów sobie właściwych.
Oczywiście, no myślę, że w każdym aspekcie działalności, czy społecznej, czy politycznej, czy administracyjnej, no to słowo odpowiedzialność to powinno być takim słowem kluczem do naszego działania, do naszej pracy. A tym bardziej, że kiedy Kancelaria Prezydenta jest finansowana ze środków budżetowych, z pieniędzy naszych podatników, no i tym bardziej jesteśmy zobowiązani do tego, żeby w jakiś sposób rzetelnie, racjonalnie gospodarować tymi pieniędzmi, które dostajemy, które mamy przyznane przez Sejm w budżecie państwa.
Pani minister, Sejm przyjął dziś nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa, wiadomo, Prawa i Sprawiedliwości, która przewiduje m.in. ponowny wybór 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Platforma Obywatelska i Nowoczesna chcą odrzucenia projektu. Posłowie nawet Platformy, Nowoczesnej i PSL przed głosowaniem wyszli z sali, a jeden z posłów bodajże Platformy Obywatelskiej powiedział, że zaskarży, jeśli prezydent podpisze tę ustawę, to zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego, że to jest zamach w ogóle na takie się pojawiają też hasła w mediach, zamach na Trybunał Konstytucyjny. Wcześniej prezydent nie przyjął ślubowania, czyli nie było możliwości, tak, ślubowania tamtych wybranych przez Platformę Obywatelską nowych sędziów. No to będę ciekawy, dlaczego tak wcześnie. Jak to pani widzi, jak widzi to prezydent?
Po pierwsze, musimy wrócić, zanim będziemy mówić o tej nowej ustawie, która teraz jest procedowana w Sejmie i w Senacie, do kilka miesięcy wcześniej, kiedy właśnie została uchwalona ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która wprowadzała możliwość przegłosowania przez ustępujący Sejm praktycznie na ostatnim posiedzeniu, jeżeli się nie mylę, to było nawet na ostatnim posiedzeniu albo jednym z ostatnich posiedzeń Sejmu, pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wprowadziła taką sytuację, że mieliśmy 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja jeszcze trwała i nowych wybranych 5 sędziów elektów. To było takie zagranie, takie naprzód, takie wybiegające naprzód za wszelką cenę, po to, żeby w jakiś sposób zapewnić sobie możliwość wpłynięcia na to, kto będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ta decyzja wtedy Platformy Obywatelskiej, bo to ta partia, która miała przeważającą większość w Sejmie, wywołała ogromny spór. Spór nie tylko polityczny i protesty polityczne, ale również spór prawny. Przetoczyła się przez Polskę bardzo szeroka dyskusja i ta dyskusja cały czas trwa. Pan prezydent, ta ustawa była, sędziowie byli wybrani, jeżeli się nie mylę, we wrześniu, natomiast pan prezydent po pierwsze nie mógł przyjąć ślubowania od nowo wybranych sędziów z prostego powodu, że ich kadencja po pierwsze trwała do 7 czy 8 listopada, więc tak naprawdę to jest bardzo świeża sprawa. Po drugie, to trzech posłów kończyło kadencję na początku, tam 7-8 listopada, a pozostałych dwóch posłów kończyło kadencję w grudniu, 2 i 8 grudnia.
Sędziów Trybunału, tak?
Przepraszam, sędziów Trybunału Konstytucyjnego kończyło kadencję w 2 czy 8 grudnia. I no i to było po prostu takim wybiegiem, tak jak powiedziałam, żeby wybrać sobie sędziów, którzy będą, na których będzie miał, znaczy, którzy będą wybrani przez ustępującą Platformę Obywatelską, przez ustępujący parlament. No, można sobie zażartować, że dobrze stało się, że tylko 5, bo oczywiście mogli cały skład wymienić, no bo jaka była przeszkoda jeszcze wymieniać innych sędziów. Natomiast ta sytuacja, jak powiedziałam, była bardzo kontrowersyjna pod kątem i prawnym, ale również i politycznym. Pan prezydent nie był i nie jest związany terminem, żeby przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent analizował tą sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia. W tym momencie mamy w Sejmie procedowany projekt, którego zmiany są przywracające poprzednie zapisy. Jest on procedowany. Kiedy wpłynie do pana prezydenta, na razie jeszcze z tego, co miałam informację, dzisiaj jeszcze nie wpłynął, ale jeżeli wpłynie do pana prezydenta, pan prezydent go przeanalizuje pod kątem prawnym i będzie podejmował decyzję. Natomiast to, co się wydarzyło, to jest rzecz bardzo przykra, bo nie można za wszelką cenę ustawiać sobie sytuacji takiej, żeby mieć wpływ na wszystko. A to niestety ustępujący wtedy Sejm, ustępująca większość sejmowa to zrobiła. No, wybrali sędziów, bo nie chcieli, bo nie wiem, czy spodziewali się, że może będą przegrane wybory, ale chcieli mieć do końca wpływ na personalną obsadę stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Czy to by oznaczało w jakiś sposób paraliż pracy legislacyjnej, w ogóle pracy i Sejmu, i prezydenta, rządu nowego i prezydenta, bo na przykład rząd by uchwalił jakąś, czy parlament uchwaliłby jakąś ustawę, nową ustawę, coś, jakieś zmiany by w Polsce miały następować, prezydent by to podpisywał i wtedy opozycja, tak, mogłaby sobie, mająca swój, nazwijmy to, Trybunał Konstytucyjny, mogłaby blokować te ustawy. Jak by to wyglądało wtedy? Jakie możliwe scenariusze mogłyby wyglądać?
Marcinie, nie lubię mówić tak, bo to w przypadku sądownictwa, o tym mówiliśmy też w pierwszej części programu, trudno jest mówić o tym, czy to jest takie w ogóle chyba w przypadku sądów złe określenie, żeby mieć swój. Sądy powinny być tak samo jak i media, prawda, obiektywne i rzetelne, sądy niezawisłe, sędziowie niezależni.
Jednak było tak rychło,
było to rychło
tamtej władzy.
Tak, to było rychło, natomiast taki zarzut, czy taki pogląd może powinien się nasuwać. Natomiast cały czas ja żyję takim przeświadczeniem, że jest jednak szansa na to, żeby rzetelność była wszędzie. Natomiast pamiętam też dyskusję, która się przetoczyła, że to, że pan prezydent nie przyjmuje ślubowania, a nie, tak jak mówię, nie miał takiej możliwości przez dłuższy czas, to nawet jeżeli patrzymy pod kątem możliwości i sytuacji prawnej, że to w jakiś sposób sparaliżuje pracę Trybunału Konstytucyjnego. Nic takiego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunał obraduje czy orzeka w pełnym składzie, jeżeli jest 9 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc w tym momencie takiego zarzutu nie było. Natomiast była to bardzo poważna decyzja i pan prezydent bardzo dogłębnie się ją analizował, bardzo dogłębnie zastanawiał się. A w tym momencie, tak jak mówię, mamy nową sytuację, dlatego że parlament proceduje nad ustawą. My na tą ustawę czekamy, tak jak każda ustawa, która wpływa do pana prezydenta, i również nad tą będzie trwała analiza prawna, będzie trwała analiza prawna na temat jej zgodności z konstytucją i innych aspektów. I tutaj myślę, że też możemy powiedzieć, że pan prezydent w tych swoich 100 dniach prezydentury podpisał 106 ustaw. To jest bardzo duża liczba. Parlament kończący swoją kadencję bardzo silnie i bardzo mocno pracował. Tych ustaw powstawało bardzo dużo. Natomiast 106 ustaw pan prezydent podpisał. Natomiast 4 ustawy, o tym mówiliśmy, zawetował. W tym tak bardzo kontrowersyjną ustawę, jak ustawa o uzgodnieniu płci, ustawa, która budziła bardzo wiele emocji, ustawa, którą można było określić jednym słowem ideologiczna, ustawa, która zdaniem pana prezydenta była, ale też wielu prawników, była niezgodna z konstytucją, łamała porządek prawny, tą ustawę zawetował, więc to też pokazuje 106 ustaw podpisanych, 4 ustawy zawetowane.
Cały czas rozmawiamy z panią minister Małgorzatą Sadurską, która jest szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w służbie ojczyźnie, 100 dni prezydentury Andrzeja Dudy. Za moment do państwa wrócimy i już nawet państwa zaprosimy do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. A dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz plus 48 56 655 23 66.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zmaw, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych ław, polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańców gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką wieść. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi. Dawno ścichło rżenie koni, rozmiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski trąbki zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zacznij złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów, bądź Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, nieść wysoko ich sztandary i pamiętać nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. jeszcze zerwie ten nas nóg. Gotów do lotu, jeszcze zacznij złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów, bądź
I pierwszy telefon jeszcze połączyliśmy się, no można powiedzieć, z nieobecnym, a zapowiadanym w dzisiejszym programie panem ministrem Adamem Kwiatkowskim, który jest szefem gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Mimo tak późnej pory, przepraszamy, bo wiemy, że z powodów zdrowotnych jakoś pan nie mógł wziąć udziału.
Szczęść Boże, ojcze. Pozdrawiam też panią minister serdecznie. Tak, rzeczywiście tym razem zdrowie nie pozwoliło mi dojechać do Torunia.
Panie ministrze, no rozmawiamy na temat 100 dni prezydentury pana Andrzeja Dudy. No też pytamy o tę politykę, czyli zagraniczną, ale w stosunku do Polonii, bo wiemy, że pan minister się głównie tą sprawą też zajmuje w gabinecie, tak, prezydenta Andrzeja Dudy.
Tak, rzeczywiście tak jest, że pan prezydent od początku swojej prezydentury, od dnia, w którym wygłaszał orędzie i składał przysięgę, mówił o tym, jak ważni dla niego są wszyscy Polacy. Mówił o tym, że ta wspólnota, którą chce budować, wspólnota Polek i Polaków, to nie tylko wspólnota tych, którzy mieszkają tu w Polsce, ale tych, którzy z różnych przyczyn mieszkają poza granicami Polski. Mówiła o tym już w pierwszej części rozmów niedokończonych pani minister Sadurska, jak wielu z nich mieszka poza Polską. To jest prawie 20 milionów naszych rodaków. I właśnie w ich stronę prezydent postanowił od początku tej prezydentury, postanowił jakby zrobić kilka, po pierwsze, gestów. Takim gestem z pewnością, ale też faktem realnym jest powołane Biuro do Spraw Kontaktów z Polakami za Granicą, które działa w Kancelarii Prezydenta, ale też, co bardzo istotne, właściwie w każdym programie wyjazdu pana prezydenta, który jest jego wizytą w jakimś kraju, który odwiedza, jest przynajmniej jeden, a często dużo więcej niż tylko jeden punkt, którym jest jego spotkanie z Polakami.
No i widzimy też wielkie zainteresowanie Polaków, tak? Wielkie rzeczy skupiają się, przyjeżdżają, przychodzą na te spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, no i widać wielki entuzjazm.
Tak, ten entuzjazm widać właściwie bez względu na miejsce, bo ostatnio mieliśmy okazję z panią minister towarzyszyć też już wspominanej w rozmowach niedokończonych w wizycie pana prezydenta w Watykanie i tam tych wątków spotkań z Polakami właściwie było bardzo, bardzo dużo. Już sama obecność wielkiej, kilkusetosobowej grupy naszych rodaków w momencie tej mszy przy grobie Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II, ta barka, która tam w środku bazyliki brzmiała i myślę, że będziemy ją pamiętać, my, którzy mieliśmy okazję czy zaszczyt być tam, pamiętać do końca życia, ale również takie elementy jak spotkanie pana prezydenta z tymi Polakami, którzy na co dzień w Watykanie mieszkają, bez względu na funkcję, jaką tam pełnią. Ta chęć właśnie spotkania pana prezydenta z rodakami, zapytania o problemy, zapytania o też nadzieje, jakie ci Polacy wiążą z prezydenturą pana prezydenta Andrzeja Dudy, zapytanie, takie pytania, które bardzo często padają właśnie, co ich zdaniem władza w Polsce powinna robić, w jaki sposób powinna zachęcać Polaków, ale realnie zachęcać i stworzyć takie warunki, żeby oni mogli, też już wiem, że o tym, żeście w rozmowach niedokończonych wcześniej rozmawiali, w jaki sposób ich zachęcić realnie do tego, żeby mogli do Polski wrócić. No tych problemów, o których pan prezydent rozmawia w trakcie tych wyjazdów z Polakami, jest rzeczywiście bardzo wiele, ale to, co trzeba podkreślić, to ten entuzjazm i ta niesamowita mobilizacja właśnie w każdym miejscu na świecie, gdzie jest prezydent. Nawet jeśli tych Polaków jest bardzo niewielu, tak jak choćby w Estonii, gdzie jest ich grupka dosłownie kilkuset osób na całą Estonię, potrafiło ich kilkudziesięciu przyjść i zgromadzić się w jednym miejscu po to, żeby z biało-czerwonymi flagami witać prezydenta i cieszyć się jego obecnością i cieszyć się, że on właśnie z nimi chce rozmawiać, że mają wreszcie prezydenta, który jest otwarty na ich problemy.
A czy wiadomo, jakie jakieś palące takie problemy są, które będą w pierwszej kolejności rozwiązywane? Właśnie problemy gdzieś naszej Polonii, tak? Tych wszystkich naszych rodaków na migracji?
No to jest bardzo trudne pytanie. Przede wszystkim dlatego, że jest niewiele takich problemów, które łączą jakby wszystkich tych, którzy mieszkają poza Polską. Pamiętajmy o tym, że mówimy nie tylko o Polonii, ale mówimy też o Polakach, którzy mieszkają na wschodzie, o tych, którzy no, z Polski nie wyjeżdżali, tylko po prostu w wyniku II wojny światowej przesunęły się granice i oni tak jak mieszkali w Polsce, tak w tej Polsce przestali mieszkać, a w tych miejscach, w których mieszkali, pozostali. Tych tematów, które, czy tych problemów, które łączą wszystkich Polaków z całego świata, jest tak naprawdę stosunkowo niewiele. Musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z różnymi problemami w zależności od tego, w jakim państwie ci Polacy mieszkają. W jednych są traktowani bardzo dobrze, w innych są traktowani zdecydowanie gorzej, a w innych jeszcze można powiedzieć, że za to, że się jest Polakiem, płaci się jakąś, powiedzmy, karę, czy jest to rzecz, która nie dość, że nie pomaga, to potrafi przeszkadzać w codziennym życiu. Pan prezydent w trakcie rozmów, które prowadzi, zwraca uwagę swoich rozmówców na to, że jego zdaniem Polacy powinni być traktowani w taki sposób, w jaki na to zasługują, że jest wiele tych rzeczy, które szczególnie w tych państwach właśnie, w których ta sytuacja nie jest najlepsza, powinny być jednak powinny być rozwiązywane inaczej. I myślę, że to jest ważny głos, który jest wysłuchiwany przez gospodarzy, ale jest też kilka takich kwestii, które rzeczywiście łączą i myślę, że takimi kwestiami jest kwestia wychowania i edukacji naszych rodaków, bo jeśli byśmy wzięli pod uwagę wszystkie polskie dzieci, które rodzą się poza granicami Polski, no to okazało się, że my mamy przyrost dodatni i teraz jest olbrzymie wyzwanie przed rodzicami, ale również przed polskim państwem, w jaki sposób wesprzeć tych, którzy prowadzą poza granicami Polski polskie szkoły, jak wesprzeć polskich nauczycieli, jak wesprzeć Kościół, bo prawda jest taka, że wokół Kościoła poza granicami Polski można powiedzieć, że toczy się życie Polonii, że toczy się życie Polaków. To Kościół integruje, to Kościół jest miejscem, do którego Polacy przychodzą nie tylko po to, żeby się modlić, ale właśnie po to, żeby kultywować swoją tradycję, kulturę, po to, żeby tych najmłodszych uczyć od najmniejszego, że są Polakami. I to rzeczywiście Kościół tutaj pełni bardzo, bardzo ważną rolę. Polscy księża, polskie siostry zakonne często też przecież uczą osoby duchowne w szkołach. To rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby wesprzeć te instytucje. Mówił o tym pan prezydent już kilkukrotnie, że chce w tym kierunku działać, że powinny te prawa, które mają nauczyciele, a właściwie można by powiedzieć, że brak jakichkolwiek praw, które by wynikały z tytułu wykonywania tego zawodu, że powinni mieć jakieś dodatkowe wsparcie. Była taka ustawa, którą w poprzedniej kadencji proponowało Prawo i Sprawiedliwość, ustawa właśnie o wsparciu dla polskich nauczycieli, o wsparciu też polskich uczniów, o wprowadzeniu legitymacji szkolnych. Myślę, że to jedna z tych inicjatyw, nad którą w najbliższym czasie będziemy pracować, tak by złożyć ją też, żeby pan prezydent mógł złożyć tę inicjatywę do parlamentu, bo rzeczywiście tego typu działania są bardzo istotne i myślę, że ich zastosowanie może zdecydowanie pomóc w edukacji najmłodszych Polaków rozsianych na całym świecie.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to, że pomimo późnej pory, pomimo słabszego stanu zdrowia jest pan razem z nami, tak? I za tę rozmowę. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Niech pan błogosławi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkich słuchaczy Radia Maryja serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam panią minister i bardzo dziękuję ojcu za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Państwu przypomnę, że mieliśmy połączenie z panem ministrem Adamem Kwiatkowskim, szefem gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że już kolejną osobę odbierzemy. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Miło mi.
Miło mi powitać panią Małgorzatę Sadurską, teraz jako szefową Kancelarii Prezydenta. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dzwonię przynajmniej z trzech przyczyn. Pani już wymieniła sprawa mediów. Sprawa mediów, telewizja publiczna. Jeżeli ktoś pamięta, po 89 roku, po 90, jak pierwsze wiadomości się pojawiły, tam prezenterzy, takie czyste niebo, dwa obłoczki białe. A włączmy dzisiaj wiadomości. Jutro na przykład o 19.30. Co w tle prezentera jest? Jakieś sine słońce, czarne chmury nadciągające nad ludzi i nad tym stoi prezenter, wybawca nas, prawda? To są podprogowe oddziaływania, z których powinniśmy sobie zdawać sprawę, że one mają miejsce. Już nie mówię o kolejna sprawa treść. Ja już nie chodzi o to, żeby oni słodzili PiSowi czy temu. Niech oni się odnoszą do polskiej racji stanu, do polskiego interesu. To jest z punktu widzenia polskiego interesu. Jak można tam obsadzać trybunał, ten Trybunał Stanu, kiedy jeszcze kadencja nie wygasła? To jest tonący chwyta się brzytwy. Pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest... No w internecie jest jeszcze taki artykuł o znamiennym tytule, cytuję: można obejść przepisy, darując biznes bliskim. Ta sprawa dotyczyła na przykład między innymi mojego miasta, bo tam autorka czy autor tej publikacji posiłkował się przykładem płynącym właśnie z mojego miasta. A tu powstały ogromne fortuny. Ogromne fortuny popowstawały. No i cytuję takie jedno zdanie z tego artykułu: bo na to, że żona wygrywa przetargi organizowane przez męża, paragrafu nie wymyślono. Ja bym proponował, żeby wymyśleć takie paragrafy. A to się dzieje, mechanicznie to wygląda w ten sposób, że włodarz miasta dokonuje rozdzielności majątkowej i jest wolny od biznesu żony. No to tak mniej więcej krótko wygląda. No i jeszcze kolejna sprawa, związek z Polonią. Tutaj nie ma mowy, my musimy mieć związek z Polonią. I znów kolejna sprawa mediów, bo to, co by nie mówić, tyle lat organizowane są parady Pułaskiego w Stanach Zjednoczonych. Najpiękniejsza parada, jaka tylko jest. A u nas, jak po śmierci organisty, cichutko odwracają uwagę, nic nie widząc, że tam właśnie Polacy na własny koszt, na własną odpowiedzialność organizują, zjeżdżają się. Myślą, że skoro kamery są, to pewnie w telewizji polskiej, publicznej, przepraszam, pokażą. Nic podobnego. Tak, stójmy tak cicho. Słuchajcie, uciągnęce żurawie.
Rozumiemy, panie.
Tak jak Mickiewicz mówił, słyszałby człowiek głos z Litwy: jedźmy, nikt nie woła. Tu cisza. Tak jakby cały czas ktoś ciepłą dłoń cedził informacje, jakie do ludzi mają trafiać. Już nie mówię o kabaretach.
Rozumiemy.
Pozdrawiam. Z panem
Bogiem. Dziękuję, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie pani minister Małgorzata Sadurska.
Tutaj oczywiście dziękuję panu Krzysztofowi za telefon. To, co mogę powiedzieć, no tutaj chciałabym bardziej z płaszczyzny czy z odniesienia Kancelarii Prezydenta na te pytanie odpowiedzieć. To jeżeli chodzi o sprawę mediów, to nas to trochę boli, że media mainstreamowe, media publiczne w sposób może nie do końca całościowy, pełny, relacjonują aktywność pana prezydenta. I tutaj nam trochę z tego powodu szkoda, trochę przykro. Na przykład dzisiejszy dzień, który dla pana prezydenta był bardzo aktywny. Pan prezydent wziął udział w takich manewrach na poligonie w Drawsku Pomorskim, gdzie było to bardzo ważne spotkanie z punktu widzenia spraw związanych z wojskowością, z obroną, bo to była grupa bojowa Unii Europejskiej, czyli Wyszehrad plus Ukraina. I tutaj to była rzecz bardzo istotna, bardzo ważna, natomiast całkowicie przez główne media niezauważona. I to jest bardzo, bardzo przykre, a przecież Polacy mają prawo wiedzieć, jaką politykę i czym się zajmuje ich prezydent. Pan prezydent, tak jak powiedziałam, bardzo aktywnie działa. W każdej wizycie pana prezydenta zagranicznej, kiedy pan prezydent jedzie na różnego rodzaju spotkania, odwiedza organizacje. Pan prezydent, tak jak powiedziałam, w pierwszej części odbył 10 wizyt zagranicznych w ciągu tych 100 dni. Jeżeli przemieszcza się samolotem rządowym, samolotem prezydenckim, no można powiedzieć, kiedy leci pan prezydent na pokładzie, zawsze zabiera ze sobą grupę dziennikarzy po to, żeby relacjonowali jego aktywność, po to, żeby pokazywali jego zaangażowanie na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej. No i nie zawsze, znaczy powiem tak, no nie zawsze można powiedzieć, że w pełni wszystkie stacje, bo to oczywiście nie chcę uogólniać, że w pełni wszystkie stacje relacjonują tą aktywność pana prezydenta. I tutaj właśnie tak łączę się z panem na temat właśnie działalności mediów. Oczywiście nie chcemy nic mediom narzucać, tylko chcemy powiedzieć, że Polacy mają prawo wiedzieć, czym zajmuje się ich prezydent, co robi ich prezydent, żeby pokazać tą prezydenturę taką, jaką jest, a nie tylko skupiać się na atakach, skupiać się na zarzutach, tak jak to mamy miejsce i tak mamy do czynienia z tym teraz.
Dziękuję. Zatem już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, jesteśmy na antenie. Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył?
Elżbieta z Łodzi.
Miło mi.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże, pani minister. Ja chciałam powiedzieć, że byłam na zaprzysiężeniu prezydenta. Piękne, niezapomniane chwile, wiele wzruszenia, dużo, dużo łez i tak dalej. Można by długo mówić, co się tam działo wśród tych ludzi. I daję właśnie świadectwo wśród moich znajomych tutaj w Łodzi, ponieważ może sama byłam. Nie wiem, czy ktoś jeszcze z Łodzi był, ale już to już pomijam. Pani minister, chciałam powiedzieć, znaczy gdyby oczywiście wszystko jest Pan Bogu, trzeba dziękować, bo to wszystko Pan Bóg prowadzi i tak dalej. Ale też i nasze zaangażowanie, czyli ludzie oddolnie pilnowanie wyborów, zarówno prezydenckich, jak i właśnie do parlamentu. Naprawdę musieliśmy pilnować, bo nie wiem, czy byśmy wygrali. Proszę mi wierzyć. Taki rozgardiarz i taki bałagan, przez to siły nieprzyjazne naszemu narodowi są potężne. Jeszcze właśnie, tak?
Tak, cały czas.
Jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że tak, my jako społeczeństwo, ludzie, którzy chcemy zmiany, na pewno oczekujemy i na zapewne zaangażowania ze strony pana prezydenta, jak i nowego parlamentu, że po prostu będą zmiany, jeżeli chodzi o wybory, czyli ta ordynacja wyborcza jakoś się zmieni, czyli że będzie jakaś większa kontrola nad tym i większy porządek. To na pewno wiem z tego, że RKW też tam występuje i tak dalej, będzie składała petycje, czy jakoś to się inaczej nazywa. No i oczywiście społeczeństwo na pewno oczekuje dużej zmiany w mediach, żeby te media stały się naprawdę polskie. Ta telewizja publiczna, żeby już nie była publiczna, tylko nasza narodowa i polska. I to na pewno społeczeństwo tego oczekuje z wielką nadzieją i z wielkim utęsknieniem, że to naprawdę nastąpi bardzo szybko. Bo jeżeli nie będziemy mieli w miarę i jeżeli, a jeszcze jedna sprawa, po prostu jest to bardzo taka, zauważyłam taką sytuację i to jest, nie wiem dlaczego to jest spowodowane, ponieważ ja chciałam, bardzo ludzi namawiałam, żeby pilnowali wyborów i tak dalej, żeby się angażowali, żeby ludzie, którzy należą do kół Radia Maryja, żeby się angażowali. I proszę mi wierzyć, że ludzie nie idą chętnie, jeżeli nie usłyszą od ojca dyrektora, od ojca Rydzyka, takiej zachęty mówienia na antenie, ludzie nie pójdą. Tak jest, nie wiem dlaczego, tak w ludziach. Ja też należę do koła Radia Maryja, udzielam się i tak dalej, ale tacy są ludzie, po prostu mają blokadę. Jeżeli ojciec dyrektor czegoś nie powie, to nie ma. I spotkałam się z takimi też, ja pojechałam właśnie na zaprzysiężenie prezydenckie, ale ludzie mówią, no my nie pojechaliśmy, bo ojciec Rydzyk nie mówił nic na ten temat. No jest to bardzo dziwne. Po prostu ludzie, jeżeli ojciec dyrektor czegoś nie powie, ludzie, ja nie mówię, że wszyscy, ale jest większości, znaczy tak myślę, że w większości, ponieważ no ja widzę tutaj nas ludzi zaangażowanych. Jeżeli czegoś ojciec Rydzyk nie powie, to po prostu ludzie nie. Więc ja też zachęcam ojca dyrektora, jeżeli słyszy, żeby zachęcał ludzi, którzy należą do koła Radia Maryja, do przyjaciół i tak dalej. Dziękuję, może skończę z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Życzę Pani Minister, życzę naszemu ukochanemu Panu Prezydentowi, też cały czas go mam w myślach, w każdej modlitwie w zasadzie to Matka Boża wie i nasz parlament, naszych parlamentarzystów, nasz rząd. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Pani Elżbieto, pozdrawiam serdecznie za te piękne słowa. Dziękujemy. Pani Minister Małgorzata Sadurska.
Dziękuję bardzo Pani Elżbieto za te słowa. Zanim odpowiem Pani na ten temat, który Pani poruszyłam, no pragnę się z Państwem podzielić. No w trakcie Pani telefonu skontaktował się ze mną Pan Prezydent, który serdecznie pozdrawia przede wszystkim ojca dyrektora, wszystkich ojców pracujących w Radio Maryja, ale również pozdrawia wszystkich słuchaczy i dziękuję za te słowa wsparcia, za te słowa pozdrowień, za modlitwę, no i po prostu za to, że Państwo są z Panem Prezydentem, więc przekazuję to te słowa Pana Prezydenta dla wszystkich ojców i dla wszystkich naszych słuchaczy.
Wielki Bóg zapłać, jest nam bardzo miło.
Dziękuję bardzo. Natomiast Pani Elżbieta poruszyła bardzo ważną sprawę, ochronę wyborów. Każdy akt wyborczy, każde wybory charakteryzują się tym, powinny charakteryzować się tym, że ta rzetelność, uczciwość i wiarygodność przeprowadzenia wyborów, samego aktu głosowania, potem liczenia głosów, powinna nie wzbudzać żadnych wątpliwości. Tutaj bardzo serdecznie dziękuję Ruchowi Kontroli Wyborów, Korpusowi Ochrony Wyborów za to, że za to wielką zaangażowanie, to za tą wielką mobilizację i przestrzeganie tego, żeby wybory w Polsce odbywały się zgodnie z prawem i żeby były rzetelne i ten sposób liczenia głosów, żeby był wiarygodny. Wiem, że ogromnie duża liczba osób była w to zaangażowana i za to serdecznie dziękuję. Pani Elżbieta pytała się o zmianę prawa wyborczego. No, w tym momencie to jest oczywiście pytanie do większości sejmowej, do Prawa i Sprawiedliwości. No, ja mogę powiedzieć jako poseł, który już nie tak dawno zakończyłam swoją działalność sejmowo-parlamentarną, że był składany projekt ustawy zmiana kodeksu wyborczego, która właśnie miała wyjść naprzeciw właśnie tym postulatom ochrony rzetelności, wiarygodności, liczenia głosów, przeprowadzenia samego procesu wyborów. No przypomnę tylko, zwiększona rola mężów zaufania, która to jest bardzo istotna, żeby bardziej wzmocnić prawnie rolę, status męża zaufania, plus audiowizualne, tak, nagrywanie nie procesu głosowania, bo on jest oczywiście tajny, to jest rzecz, która jest objęta tajnością, ale samego procesu liczenia głosów. No to były rzeczy, które naszym zdaniem były rzeczami bardzo ważnymi i bardzo potrzebnymi. Wtedy nie zostały one przyjęte. Ten kodeks wyborczy nie został dopuszczony do procedowania. No ja myślę, że teraz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie, do tego właśnie tematu wróci. No mamy tak, że mamy 3 lata bez wyborów. Jeżeli dobrze liczę, to mamy 3 lata bez żadnych wyborów. I to jest ten czas, żeby właśnie przygotować i prawo do tego, żeby ten proces przeprowadzenia wyborów nie budził żadnej wątpliwości. Bo źle się dzieje, kiedy pojawiają się zarzuty, podejrzenia na temat wiarygodności czy rzetelności wyborów. To się źle dzieje, kiedy ten najważniejszy akt obywatelski, tak, kiedy idziemy głosować. Święto demokracji, tak się przecież zwykło nazywać wybory, kiedy budzi jakiekolwiek wątpliwości. Natomiast te 3 lata, myślę, że to będzie czas na to, żeby dostosować i przygotować ten kodeks wyborczy, żeby nigdy takiej więcej wątpliwości nie powstały.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo, Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, z tej strony kłania się Piotr Kołodziejczyk, jestem dziennikarzem.
Szczęść Boże.
W telewizji lokalnej. Kiedyś u was pracowałem.
Miło nam. A skąd pan dzwoni?
Ja dzwonię z Radomia i chciałbym się dołączyć do dyskusji.
Pan jest na antenie cały czas.
Aha, halo?
Tak, bardzo proszę.
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam panią minister i pozdrawiam też, halo?
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam też pana ministra Kwiatkowskiego, z którym też, nie wiem, czy on pamięta, ale kiedyś rozmawiałem osobiście. Proszę państwa, chciałem poruszyć dwie takie kwestie. Po pierwsze, kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. A mam tutaj na myśli kwestię opieki nad danymi osobowymi. Sam też doświadczyłem bardzo brutalnie i boleśnie kradzieży takowych danych, kiedy zgłosiłem temat do prokuratury. No to po prostu ta, mimo że miała przestępców na widelcu, powiedziała, że nic nie da się zrobić absolutnie, a pani prokurator Blinowska po prostu nawet na wezwanie sądu umorzyła po 3 miesiącach sprawy i nie było problemu żadnego dla niej, przynajmniej dla mnie nadal jest. Więc to jest kwestia taka, czy nasz kraj potrafi sobie rzeczywiście poradzić z obroną swoich obywateli właśnie przed kradzieżą takich prostych danych, skoro ukradziono dane właściciela telewizji Radom, to równie dobrze można ukraść dane premiera, ministra czy kogokolwiek. To jest kwestia numer 1. No i kwestia numer 2, kwestia uchodźców. Ja nie będę, że tak powiem, poprawny politycznie, nie muszę być. Chciałem powiedzieć, że ja jestem przeciwko przyjmowaniu tych akurat uchodźców do Polski. Po pierwsze, no my nie wiemy, kto to jest na dobrą sprawę i nie jesteśmy w stanie tego zbadać pod żadnym pozorem. Jeżeli nie chcemy mieć drugiego Paryża, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy rzeczywiście jest sens. Natomiast no pamiętajmy, że za przysłowiową miedzą mamy Ukraińców, no i też trzeba będzie jakoś tym ludziom zaradzić w razie, gdyby zrobiło się bardziej gorąco. Mam nadzieję, że się nie zrobi, no ale niemniej jednak wszystko jest możliwe z Putinem, prawda, że tak powiem, no to wszystko jest możliwe, tak, z tym panem. Dlatego ja chciałem się zapytać panią minister, czy pan prezydent jakoś będzie w takich kwestiach działał, takich bardzo wrażliwych? Ja wiem, że być może nie o wszystkim pani minister może mi tutaj na antenie powiedzieć, ale prosiłbym właśnie, żeby jakoś o tym wspomnieć. No i kwestia właśnie dzisiejszych też wiadomości odnośnie służb specjalnych, bo jakby ten temat, o którym mówiłem, tych danych osobowych też jest powiązany z tym, że po prostu te służby moim zdaniem kompletnie nie panują nad tym, co się wewnątrz dzieje. Także to chciałem w ten sposób tutaj się dołączyć, rzucić taki temat. Bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Pozdrawiam też chorego pana ministra Kwiatkowskiego. Bardzo serdecznie i życzę wszystkiego co najlepsze, bo naprawdę wiem, że łamie kanon tak zwanej poprawności dziennikarskiej, no ale ja bardzo życzę wam serdecznie i gorąco sukcesu dlatego że no, wasz sukces no, to będzie też sukcesem polskim. I przy okazji pozdrawiam moich dawnych kolegów z redakcji warszawskiej telewizji Trwam. Dawno, dawno temu, 10 lat temu u was pracowałem. Bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie redaktorze. Pozdrawiamy serdecznie. Pani minister.
No dwa bardzo ważne i a z drugiej strony bardzo trudne zagadnienia, bo z jednej strony ochrona informacji, baz danych, bo myślę, że o tym pan mówił. No coś, co powinno być zabezpieczone. Bardzo wiele się słyszy o atakach nawet na strony internetowe, te ataki, cyberataki, tak. Natomiast to, o czym pan mówi, to jest sprawa niesłychanie ważna i myślę, że to, co mogę powiedzieć, to zwiększenie ochrony danych osobowych, no to z jednej strony tutaj mamy do czynienia z GIODO, tak, czyli z głównym inspektorem ochrony danych osobowych i który powinien stać na straży ochrony tych danych wrażliwych, danych ważnych, ale tutaj jeżeli mówimy o jakimś wzmocnieniu, to myślę, że to jest raczej zadanie stojące przed parlamentem, bo to wymaga pewnie zmian ustawowych, ale tutaj oczywiście ma pan rację, bo wszystkie dane powinny być chronione i tutaj temat bardzo wrażliwy, bardzo czuły. Rola służb specjalnych, które mają chronić bezpieczeństwo nie tylko zewnętrzne, ale również wewnętrzne Polski. Natomiast drugie pytanie, no to sprawa uchodźców. No to jest temat niesłychanie trudny i niesłychanie ważny. Nawet kiedy patrzymy na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, na bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo świata, pan prezydent podkreślał, że źle się stało, że wprowadzono ten mechanizm kwotowy, czyli sztywnego podziału migrantów na poszczególne kraje Unii Europejskiej. Przypomnę państwu, w tym momencie Polska ma zadeklarowanych, tak, czy przyznanych 7 tysięcy migrantów. Ja tutaj nie wymieniam słowa, nie chcę tego mówić, przyjęło się mówić, że to są uchodźcy. My określajmy bardziej mianem migranci, dlatego że uchodźcą zgodnie z zapisami prawa, traktatów, to jest osoba, która ucieka z miejsca ogarniętego wojną, która się obawia o własne życie i uchodźcą jest w kraju, do którego przybywa jako do pierwszego. No tutaj o uchodźcach można mówić, jeżeli patrzymy na Jordanię, Turcję, a jeżeli przemieszczają się do innych państw i głównie mówią, że to robią z powodów finansowych, to raczej są to migranci zarobkowi, no tak, raczej migranci ekonomiczni. Myślę, że tak bardziej powinniśmy to określać, mimo że faktycznie uciekali z krajów ogarniętych działaniami wojennymi. Natomiast w tym momencie Polska ma przyznane 7 tysięcy. Wcześniej deklaracja o 2 tysiącach.
No ale też słyszeliśmy, że
potem 5.
Też i jeszcze za czasów pani premier Ewy Kopacz o 100 tysiącach nawet. Gdzieś tam się w kuluarach już mówiło.
Informacje były, znaczy był ogromny chaos informacyjny. Mieliśmy takie wrażenie, że rząd nie do końca informuje o tym, jaka liczba tych uchodźców będzie, bo najpierw właśnie tak, jak to ojciec mówił, najpierw była mowa o 2 tysiącach, potem się pojawiła liczba do 10 tysięcy, potem 12 tysięcy, potem się pojawiły bardzo wysokie liczby tych migrantów i był taki ogromny chaos informacyjny i w końcu no, ta zgoda na podział kwotowy. Podział kwotowy, no, który no, jest dosyć trudny do zaakceptowania, bo po pierwsze wiemy o tym, że ci migranci, Polska nie jest krajem zainteresowania, tak, tych migrantów. Oni, ich bardziej interesują Niemcy, Szwecja, kraje skandynawskie, tak, niż Polska. Natomiast tutaj wprowadzono bardzo sztywny zapis, że Polska ma przyjąć 7, na ten moment, tak, 7 tysięcy migrantów. Druga rzecz, którą poruszaliśmy, to była sprawa no, takiego spojrzenia na to, kto jest tym migrantem. Bo jeżeli mówiło się o tym, że to są uchodźcy, no to w pierwszej kolejności ci, co uciekają z miejsc ogarniętych wojną, tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, tam, gdzie jest zagrożone życie, no to powinny być kobiety i dzieci. A z tych obrazków, co pokazywały stacje telewizyjne, to wszyscy widzieli mężczyzn, młodych mężczyzn, mężczyzn w sile wieku, a tam szacunki, które były podawane, że to jest około 70% tych migrantów właśnie to stanowią młodzi mężczyźni. Inna rzecz, która była bardzo niepokojąca, to to, że to były osoby, które nie miały dokumentów tożsamości, które były w ogóle trudno identyfikowalne, no bo jeżeli ktoś nie ma dokumentu tożsamości, no to trudno to identyfikować, trudno go identyfikować. I takich problemów można było wyznaczyć, można wskazywać całą dużą liczbę. Kolejna rzecz, o której mówiliśmy, to trudno nam było zaakceptować taką decyzję przyjętą przez rząd pani premier Ewy Kopacz, no, która w imię solidarności europejskiej, bo tak to było podkreślane, zgodziła się na tą liczbę migrantów, kiedy no i Unia Europejska nam przydzieliła tak tą pewną liczbę migrantów, kiedy tak naprawdę polityka migracyjna i uchodźca powinna być polityką własną państwa i tutaj żadne narzucenia traktaty nie powinny mieć miejsca. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy te 7 tysięcy osób tak jakby przyznanych i możemy powiedzieć jedną rzecz, że czy można zadać pytanie, tak? Czy to rozwiązuje problem fali migrantów w Europie? No ja się obawiam, że to żadnego problemu nie rozwiązuje. Podejmowano decyzję bardzo szybko. Ja przypomnę Państwu, no szczyt, na którym była pani minister Piotrowska, potem zatwierdzony szczyt z panią premier Kopacz, no i ta decyzja, która zapadła, bardzo szybko podejmowana decyzja, no bo jak to mówiono, że no idzie zima, trzeba ratować ludzi, a tak naprawdę przecież ci pierwsi migranci mieli przybyć do Polski w miesiącach, jeżeli się nie mylę, wiosennych 2016 roku. Kolejna rzecz, na którą zwracaliśmy uwagę, czy Polska jest gotowa przyjąć właśnie obywateli innych państw, którzy opuścili swoje kraje, czy ma przygotowane miejsca w obozach dla uchodźców. Podawaliśmy też wątpliwość, że przypomnijmy, kiedy z ogarniętej wojną Ukrainy, kiedy z Donbasu była sprawa sprowadzenia 200 Polaków, jaki był problem z zakwaterowaniem, ze sprowadzeniem. Przecież pamiętamy te dramatyczne wręcz informacje o tym, że Polacy w Donbasie, w kraju ogarniętym wojną, praktycznie czekają na ewakuację, a ta ewakuacja przez dłuższy czas nie przychodziła. I takich problemów było cała masa. Natomiast to, czym się to jest, ja mogę to przedstawić jako pewnego rodzaju mój pogląd też i zdanie, że 7 tysięcy, czy 50 tysięcy, czy 20 tysięcy nie rozwiąże żadnej sytuacji. Żeby realnie pomóc tym ludziom, to trzeba pomagać im tam, gdzie oni mieszkają, tak żeby nie uciekali, tam, żeby zapanował pokój, żeby, no nawet przecież oni byli w obozach dla uchodźców w Jordanii czy w Turcji, żeby tam mogli dalej przebywać, a nie robić marsz na Europę. I oczywiście to takie wielkie zagrożenie. Nie chcę generalizować, bo tak jak mówiłam we wcześniejszej części, każde generalizowanie jest czymś niedobrym. I nie można mówić, że każdy uchodźca to jest potencjalny zamachowiec czy potencjalny terrorysta. Ja tego absolutnie w taki sposób nie chcę przedstawiać, ale proszę zauważyć, jakie emocje wzbudził atak terrorystyczny ostatnio we Francji, w Paryżu. Jak ludzie, Polacy, ale również mieszkańcy Europy zaczęli się obawiać o własne życie, o własne zdrowie, o własne bezpieczeństwo. Więc mogę powiedzieć tylko jedno, że w tych sprawach, kiedy teraz mamy tak właśnie ważne sprawy, to nowy rząd przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji powinien mieć i powinien się kierować tylko jednym, bezpieczeństwem swoich obywateli, bezpieczeństwem Polaków. To jest rzecz priorytetowa dla każdego rządu. I decyzje, jakie będą podejmowane, jeżeli chodzi o uchodźców czy migrantów powinny mieć na celu właśnie jedno zdanie. Czy Polacy, czy nasi obywatele będą bezpieczni?
A propos jeszcze tej kwestii, pamiętamy przecież bardzo dobrze, bo to niedawno było, ustępująca pani premier Ewa Kopacz, no wręcz powiedziałbym delikatnie grzmiała, tak, że to powinien prezydent nas reprezentować na tym nieformalnym szczycie na Malcie. No był gdzieś ten nieformalny szczyt, ten ktoś się spotkał z kimś, to minęło, cisza, a w mediach była wielka burza wokół tego, kto powinien reprezentować. Pani premier wysyła prezydenta, nie wiem skąd ma takie kompetencje, skąd, na jakiej podstawie, ale widzimy, że to była jakaś pewnie zagrywka jeszcze taka polityczna. Minister to ocenia?
Tak, to myślę, ojcze, że no, to była rzecz bardzo dziwna, bo na taką burzę, jaką przetoczyła się przez media, dziennikarze bardzo chętnie o tym dyskutowali, a potem o tym nieformalnym szczycie ja naprawdę niewiele słyszałam, a obecność, a ta cała sprawa z obecnością na szczycie była stawiana jako rzecz priorytetowa, rzecz najważniejsza. A powiedzmy sobie szczerze, że wtedy pani premier Ewa Kopacz miała trzy warianty, które pozwoliłyby jej wypełnić jej zadania jako jeszcze wtedy jako premiera, bo mogła złożyć dymisję wcześniej przed tym szczytem. Mogła i pojechać na szczyt na Maltę. Mogła złożyć dymisję na piśmie, tak jak to złożył dymisję premier Donald Tusk w 2011 roku. Mogła skorzystać z tego, co proponowało jej Prawo i Sprawiedliwość, jako to największe ugrupowanie, które ma przeważającą większość, bezwzględną większość w parlamencie, ponad 50% posłów, że zrobi przerwę, tak, że po powrocie ze szczytu będzie mogła złożyć dymisję przed Sejmem. No ona z tego nie chciała skorzystać. Premier Kopacz nie chciała z tego korzystać. No moim zdaniem powód był nie tutaj wszyscy szukali powodu, to bardziej chodziło o te rozgrywki
wewnątrzpartyjne,
tak? Wewnątrzklubowe.
Były wybory na szefa klubu.
No i to chyba, to tak naprawdę o to wszystko chodziło, ale też to pokazuje, w jaki sposób można, powiem kolokwialnie, nakręcić temat, a potem nawet się nikt nie zająknął, nikt nie zauważył, Malta przeszła, Malta minęła, szczyt nieformalny, to o czym cały czas mówiliśmy, ale już tego dziennikarze niestety nie zauważyli.
Ale myśmy tutaj zauważyli, z czego się bardzo cieszę.
I z tego się, ojcze, też również bardzo cieszę i dziękuję.
I już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem skorzystać z możliwości
tak,
rozmowy.
Jest pan na antenie. Jak ma pan na imię? Skąd telefonuje?
Mariusz z Monachium.
Słuchamy pana.
Szczęść Boże, ojcze prowadzący. Dobry wieczór, pani minister. Na samym początku chciałem powiedzieć, że naprawdę bardzo miło jest za każdym razem słuchać pani wystąpienia w telewizji. Ma pani w sobie coś takiego, co bardzo przyciąga człowieka, wzbudza zaufanie do pani osoby. Chciałem powiedzieć, że emocje związane z wyborem pana prezydenta były ogromne tutaj na miejscu. Jak już powiedziałem przed chwilą, dzwonię z Monachium z Niemiec. Między pierwszą a drugą turą wyborów te 2 tygodnie były praktycznie nie do wytrzymania. No, trzeba było jakoś sobie z tym poradzić. Wierzyliśmy wszyscy, że pan prezydent te wybory wygra. Dzięki Bogu tak się też stało. Udało się osiągnąć to, co było jakby niemożliwe. Jest większość parlamentarna w Sejmie, jest pan prezydent, też jakby wywodzący się z tej samej partii. Bardzo bym sobie życzył, aby ten okres wykorzystać dla dobra ojczyzny, aby odbudować to, co zostało zaniedbane, to, co zostało zniszczone przez tyle lat. Ja jestem stosunkowo młodą osobą, mam lat 40, niestety muszę pracować na emigracji. Bardzo tęsknię za krajem, chciałbym wrócić do swojej rodziny, no ale sytuacja ekonomiczna nie pozwala mi na to. Wiem, że nie zarobię takich pieniędzy, jakbym chciał, jakie mogę tutaj zarobić. Liczę, że ta zmiana przełoży się też jakby tutaj na moje zmiany w moim życiu, że będę z nich też mógł skorzystać. I chciałbym wierzyć w to, że uda się Państwu. Życzę Państwu z całego serca naprawdę wszystkiego dobrego. Panu prezydentowi, posłom i posłankom Prawa i Sprawiedliwości, aby wprowadzali mądre ustawy w życie, aby jak najdłużej rządzili. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pani minister, panu prezydentowi proszę również ode mnie przekazać szczęść Boże, dobranoc.
Szczęść Boże, dobranoc. Bardzo dziękujemy. Panie Mariuszu, pani minister, Małgorzata Sadurska.
No, dziękuję bardzo panu Mariuszowi za te słowa, za te pozdrowienia. Oczywiście wszystkie pozdrowienia od państwa przekażę jutro panu prezydentowi. Znaczy, proszę państwa, to jest tak, że pan prezydent zna te problemy, o których właśnie mówił pan Mariusz. Pamiętam, we wrześniu miałam zaszczyt towarzyszyć panu prezydentowi na jednej z jego wizyt zagranicznych, kiedy był w Wielkiej Brytanii i spotkał się z Polakami pracującymi w Wielkiej Brytanii, z ludźmi, którzy wyjechali po wejściu Polski do Unii Europejskiej i tam właśnie w tej Wielkiej Brytanii mieszkają, pracują. I pamiętam słowa, które powiedział pan prezydent, a które wzbudziły ogromnie dużo emocji właśnie szczególnie wśród tych osób, które krytykują, u tych osób, które krytykują pana prezydenta. I pan prezydent powiedział, że jego zadaniem, jego celem jest wspólnie z rządem prowadzić taką politykę, która doprowadzi do tego, żeby ludzie, którzy wyjechali za granicę, którzy tam znaleźli sposób na godziwe zarobki, na godziwe życie, jeżeli tego chcą, jeżeli tego pragną, żeby mogli wrócić do Polski. Ale żeby mogli wrócić do Polski, to tutaj muszą mieć takie warunki, które pozwolą im godnie żyć, czyli pracę i godną płacę, bo w tym momencie trudno jest mówić komuś odpowiedzialnie, żeby wracał, jeżeli dla niego nie ma miejsca pracy, albo jeżeli dla niego szansą na zatrudnienie jest umowa śmieciowa. Natomiast te słowa wywołały ogromne oburzenie, ogromne komentarze, a były to słowa prawdziwe. I to, o czym mówi pan, no bo jak można komuś powiedzieć odpowiedzialnie wracajcie, jeżeli w tym momencie trudno mu się w polskich realiach odnaleźć, czy w polskich realiach znaleźć perspektywy. Natomiast zadaniem i dla pana prezydenta, ale jestem przekonana, że również dla nowego rządu, dla nowej pani premier, pani Beaty Szydło, jest to, żeby w Polsce powstawały nowe miejsca pracy. Jest to, żeby w Polsce były dobre zarobki. Jest to, żeby ludzie, którzy wyjechali z Polski, którzy zarabiają za granicą, którzy przeżywają dramaty, bo bardzo często przecież następuje rozłąka rodzin. Jeden współmałżonek jest w jednym państwie, drugi z dziećmi w drugim, więc to jest rzeczą niesłychanie bolesną pod takim względem czysto ludzkim. I takim głównym zadaniem jest to, żeby doprowadzić do normalności. Ja wiem, bo o tym rozmawialiśmy z przedstawicielami właśnie Polaków pracujących za granicą, że wiele osób mówi, że bez wahania by wróciło, jeżeli tylko mieliby zagwarantowane, że mają do czego wrócić, że mają szansę na utrzymanie swoich rodzin, pracując tutaj w Polsce. I ja to mówiłam w pierwszej części, że ja wierzę w to, że oczywiście nie szybko, bo to nie jest proces, który się da przeprowadzić momentalnie, ale krok po kroku, że będzie w Polsce następowała normalność. Normalność to mam na myśli to, że będzie praca, że młodzi ludzie nie będą wyjeżdżać, nie powtórzy się więcej ta masowa fala emigracji, że będą likwidowane umowy śmieciowe, że młodzi ludzie będą znajdowali tutaj pracę, że tutaj będą w Polsce odprowadzali podatki i tutaj w Polsce będą powiększali ten polski PKB. Natomiast no jest to przykre, że no jeszcze takiej sytuacji nie mamy. Od razu tego się nie da zrobić, ale krok po kroku mam nadzieję, że nowy rząd, współdziałając z prezydentem, będzie starał się w tym zakresie Polskę zmieniać. Pan prezydent cały czas o tym mówi, że powinniśmy Polskę rozwijać. Polska powinna się rozwijać i Polacy na to zasługują. Trudno jest zmuszać kogoś do wyjazdu. dlatego, że tutaj nie ma w Polsce warunków. Powinniśmy tworzyć takie warunki, żeby ludzie zostawali. Pani premier Beata Szydło o tym mówiła wczoraj w swoim exposé. Przysłuchiwałam się wczoraj temu exposé i zadania bardzo ambitne. Zadania bardzo ambitne, trudne, ale powiem, że wykonalne. No, pani premier bardzo często mówi, damy radę. I ja wierzę w to, że pani premier z rządem da radę sprostać tym wszystkim. Z jednej strony deklaracją, celom, jaki sobie przedstawiła, a z drugiej strony oczekiwaniom ludzi, którzy mają naprawdę bardzo duże i dużym kredytem zaufania obdarzyli panią premier, obdarzyli rząd, obdarzyli Prawo i Sprawiedliwość, a wcześniej w maju obdarzyli pana prezydenta.
Dziękuję. I kolejna osoba. Radio Maria. Halo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się z nami połączył i skąd?
Szczęść Boże, Wacław we Wrocławiu jestem. Ja chciałem tak właśnie zapytać albo poprosić panią minister o taką sprawę. Ja jestem tym Polakiem, który wrócił po 20 latach do Polski rok temu i próbuję tu żyć. W zasadzie niepotrzebna mi jest praca, niepotrzebne mi jest... W zasadzie mam chciała, żona by chciała wrócić, mamy pieniądze, buduję dom i nagle stwierdzam w wielu miejscach, że taki Polak, który 20 lat przepracował za granicą, poza Europą, tam nie ma tych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, że tu jest taka sprawa niejasna. Byłem w tym urzędzie skarbowym się spytać, jak to jest, bo jak wyjechałem, to jeszcze nie było NIP-ów. No i pani mnie wzięła na stronę i mi powiedziała, że lepiej będzie, jeżeli ja po prostu sobie pójdę i nie będę brał tego NIP-u, bo jak ktoś będzie złośliwy, to może mi dać bardzo dużo różnych kar. Na przykład za to, że przez kilkanaście lat nie zrobiłem NIP-u, za to, że na przykład... Nie zgłosiłem, bo ciągle byłem zameldowany, jak wyjechałem. Tam na zachodzie na przykład nie ma obowiązku meldunkowego. W związku z tym, no a ponoć jest tu taki przepis, że jak się 3 dni opuści miejsce zamieszkania, to ciągle ten przepis obowiązuje. To jest taki obowiązek, żeby się zameldować. Poza tym, będąc za granicą, trzykrotnie miałem wezwanie do wojska na ćwiczenia. Jestem podoficerem łączności. No... Bardzo chętnie bym przyjechał na te 2 tygodnie, tyle, że to 20 tysięcy kilometrów. No i tak poprosiłem tą jednostkę wojskową, żeby mi zapłacili te około 6 tysięcy złotych za podróż, nie? Albo żeby to zrobić, jak będę na wakacjach za 2-3 lata w Polsce. No niestety nie wiem, czy znowu nie złamałem jakiegoś przepisu i znowu nie jestem przestępstwem za to, że unikałem się od ćwiczeń czy tam służby wojskowej. Po odbyciu służby wojskowej. No i tak widzę, że teraz jeszcze dowiaduję się o takich wielu rzeczach z tymi panami komornikami. Na przykład moja szwagierka została, ona ma mieszkanie i dom, mieszka w domu. Natomiast wyjechała na wakacje, 3 miesiące mieszkanie było na przykład bez, nikogo tam nie było w tym mieszkaniu. Przyszły rachunki na 300 zł jakieś tam za gaz. Ona za to zapłaciła, ale po miesiącu była rozprawa w sądzie, na której jej nawet nie było i dowiedziała się, że jest egzekucja komornicza za głupie 300 zł. No a jak poszła tam do urzędu tego komorniczego, no to jej powiedzieli, że niech się cieszy i powinna jej po rękach całować, bo oni jej łaskę robią, że to wszystko jakoś tam odkręcą, bo takiego prawa nie mają. Znaczy mogliby zrobić tak, jak chcą. Także... Dla tych Polaków, którzy żyli za granicą przez kilkanaście lat, no to tak wygląda trochę, że jest tu takie bezprawie. To znaczy urzędnik i to prawo, które tu jest obowiązujące w wielu, wielu miejscach. Jakby ktoś był złośliwy, to na przykład takiego właśnie Polaka, który chciałby wrócić, przywieźć pieniądze, mieszkać do emerytury, do śmierci i jeszcze powiedzmy te pieniądze tu wydać, no to jednak taka pułapka, bo... Te przepisy są tak zrobione, że mogą być użyte przeciwko każdemu, a już szczególnie takim ludziom, którzy po prostu wyjechali, pracowali przez kilkanaście lat za granicą. To, co by mogła pani mi na to powiedzieć?
Panie Wacławie, a te 20...
Czy ktoś na to by popatrzył jakoś, żeby ci ludzie mieli te gwarancje bezpieczeństwa, którzy uczciwie pracowali za granicą?
Panie Wacławie, te 20 tysięcy to gdzieś Australia, tak? Gdzieś tam te...
No, w Australii akurat. I tam nie ma umowy o podwójnym opodatkowaniu. Tu w Europie jeszcze jakoś to trochę się... Ktoś się postarał, no ale Ludzie, Polacy mieszkają wszędzie, a ci, którzy wyjechali wcześniej, no to już są w takim czasami stanie majątkowym, że mogliby sobie pozwolić, powiedzmy, na spokojne życie w Polsce do śmierci, nie?
Bardzo dziękuję, panie Wacławie. Wszystkiego dobrego życzę. Z Panem Bogiem. Tutaj pani minister, usłyszeliśmy bardzo ciekawą sprawę, także.
Znaczy ciekawa sprawa, ale i bardzo trudna sprawa.
Trudna, oczywiście, bardzo trudno
na podstawie tylko tego, co pan opowiadał, w jakiś tak bardzo konkretnie odpowiedzieć. Natomiast likwidacja podwójnego opodatkowania, bo to o tym mówił nasz słuchacz, to powinno być zadanie, które powinno być analizowane przez nowy rząd, no bo to są przepisy podatkowe, przepisy skarbowe i to jest trudno mówić, jeżeli chodzi o udział czy współudział w tym procesie kancelarii prezydenta. Natomiast ja tylko mogę tyle powiedzieć, że jeżeli pan by chciał, to ja oczywiście mogę pana skierować do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej, tam, żeby z prawnikami przeanalizować tą całą sytuację, bo o tym mówiliśmy w części pierwszej, że takie Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej funkcjonuje przy kancelarii prezydenta, ale też myślę, że to też jest temat dla parlamentarzystów, są biura poselskie i tam również proszę pana o kontakt. No, posłowie mają również bardzo wiele mechanizmów do tego, żeby w jakiś sposób wpływać na to, co się dzieje w parlamencie, żeby nawet wskazywać rządowi pewnego rodzaju problemy, czy to się dzieje w przypadku napisania interpelacji, czy w przypadku zwykłego wystąpienia, czy interwencji, czy nawet później, czy przy zadaniu jakiegoś pytania, czy w ogóle skierowania tematu na komisję sejmową. Przecież to jest temat tak naprawdę na Komisję do Spraw Finansów Publicznych, żeby tą sprawę dokładnie omówić. Więc ja tutaj pana zachęcam o taką bardziej aktywność. Oczywiście
o tak kontakt gdzieś tam z miejscowym posłem.
Z miejscowym parlamentarzystą, ale również jeżeli pan ma takie życzenie, Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej działające przy Kancelarii Prezydenta. Serdecznie zapraszam.
Dziękuję. I już kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Halo. No, chyba się nie słyszymy. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ty jesteś na antenie?
Tak, jest pan na antenie. Prosiłbym, aby bliżej słuchawkę, bliżej ust.
Tak, oczywiście, witam jeszcze raz do prowadzącego. Witam panią minister.
Jak ma pan na imię?
Moje imię Marian, dzwonię teraz i z Prątnicy. Mam takie pytanie do pani minister. Kto w Kancelarii Prezydenta zajmuje się sprawami związanymi z polskim rolnictwem i jak to wygląda? Czy państwo zdają sobie sprawę sytuacji?
Przepraszam, bo bardzo niewyraźnie, ale nie rozumiemy do końca.
Ja słyszę, tak.
Czy pani minister wie, kto zajmuje się sprawami kancelarii pana prezydenta związanych z rolnictwem i czy znają państwo dramatyczną sytuację rolnictwa, szczególnie tego rolnictwa takiego naprawdę rodzinnego, małego, bo rolnictwo trzeba umieć rozdzielać. Powierzchniowo duże gospodarstwa o dużych areałach, to praktycznie to są przedsiębiorstwa, to jest całkiem inny temat. Gospodarstwa takie rodzinne, małe, które zajmują się autentycznie całymi rodzinami, pracują na swoich gospodarstwach, takie gospodarstwa niewielkie, to jakieś powierzchni powiedzmy do 50 hektarów. Szczególnie dramatyczna sytuacja mają w tym momencie, załamał się rynek, całkowicie rynek trzody chlewnej. Dzisiaj proponuje się za kilogram żywca 3,20 zł w cenie wagi żywej. Jest to dramatyczna sytuacja, gdzie takie ceny od 20 lat polski rolnik nie otrzymywał. Wszystkie zakłady, które mają wpływ na polskim rynku, na sytuację na rynku wieprzowiny, są w obcych rękach. Wszystkie zakłady, które na które patrzą przedsiębiorcy, małe firmy, małe zakłady, które skupują od nas trzodę chlewną, takim głównym graczem na rynku jest firma PIN. film opinii, która reklamuje pięknie polskie produkty, kupujcie, jedzcie, spożywajcie, gdzie naprawdę to są w większości duńskie, niemieckie, holenderskie, gdzie doprowadzono do sytuacji takiej, że polskie rolnicy zostali zmuszeni do hodowania wieprzowiny duńskiej i innych. Mm-hmm. Dlatego
rozumiemy. Mm-hmm. Dziękujemy panie Marianie.
I pozdrawiam.
Również. Szczęść Boże, pozdrawiamy. Pani minister Małgorzata Sydurska.
Dziękuję bardzo, panie Marianie. Oczywiście temat i problematyka zagadnień związanych z rolnictwem, z trudnością życia, nieopłacalnością produkcji, trudnościami, jakie napotykają polscy rolnicy, jest znana panu prezydentowi. Pan prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju jako taką grupę ekspertów, którzy pracują i którzy mają wypracowywać różnego rodzaju rozwiązania, które mają służyć i panu prezydentowi, i rządowi w prowadzeniu działalności, ale również takie konkretne rozwiązania, czy legislacyjne rozwiązania, które by miały przynosić jakąś korzyść. I wśród tych sekcji Narodowej Rady Rozwoju jest wyodrębniona sekcja wieś, rolnictwo. To pokazuje, że właśnie ten temat i ta tematyka jest dla pana prezydenta bardzo istotna i pan prezydent pamięta właśnie o ludziach mieszkających na wsi i utrzymujących się właśnie z pracy na roli. Koordynatorem tej sekcji jest pani dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca pana prezydenta, która właśnie w tym temacie, w tematach rolnictwa, problemów w rolnictwie się specjalizuje i która właśnie z tego tematu panu prezydentowi doradza. Tak więc w kancelarii prezydenta ten temat jest znany, te problemy są znane i jest osoba w postaci pani doradcy, która tą problematyką się zajmuje.
Bardzo dziękuję i już mamy kolejny telefon, Radio Maria, halo, jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Halo.
Halo.
Bardzo proszę o wyciszenie swojego radia.
Ewa Maria z Niemiec.
Miło nam, tylko proszę o wyciszenie swojego radia, zupełnie.
Ja dzwonię z komórki, bo to jest niech łaska boska. Mhm. Ja się dołączam bardzo.
Tak.
Szczęść Boże, jak mogę już mówić?
Tak, pani cały czas jest na antenie.
Szczęść Boże, Ewa Maria z Niemiec. Dołączam się bardzo do tego pana, który mówił, że po powrocie do Polski miał takie trudności. To był też powód, dla którego wielokrotnie wracając do Polski, próbując, aby ja wjechałam na stypendium w 1971 roku, nie mogłam do nich do Polski wrócić. Jest bardzo wiele tematów, które chciałabym powiedzieć, ale niestety mam taką komórkę, bo w którą ja nie słyszę siebie, to mówię.
Dobrze, rozumiemy.
Ale chciałam też zwrócić jedną uwagę i specjalnie, o której się nie mówi, a którą tutaj odczułam po wyborze prezydenta, a zwłaszcza teraz po wyborze nowego rządu, jako niesłychanie ja się bardzo źle czuję, narodowych tej dumy. Ludzie gratulowali, Niemcy mi gratulowali, że mamy wreszcie prezydenta i panią prezydentową. Moje specjalne ukłony i pozdrowienia dla pani prezydentowej. Ludzi, których możemy pokazać i z którymi możemy być dumni, których nie musimy się wstydzić. Niezależnie od wszystkich teoretycznie i praktycznie ważniejszych problemów, które próbuje prezydent dla Polski rozpracować i narodowi pomóc, są, że wreszcie mamy na świeczniku ludzi, których nie musimy się wstydzić, odgrywa jednak wielką rolę. Mhm. Zwłaszcza tutaj, jak byłabym wam dumna, jak mogłam w internecie pokazać Niemkom kreację i sposób ubrania pani prezydentowi, która chyba jest najelegancją prezydentową od 1918 roku. Jest skromna, elegancka, była lepiej ubrana niż pani, niż królowa wyjdziska. a jednak niby głupstwo, ale cieszy i napawa nas radością. I szczęść Boże, jeszcze druga rzecz, strasznie się martwię i martwią się ludzie, bo słyszałam między 12 i drugą w nocy, słucham przeważnie od Katowice Smoleńskiej Radia Maria, dawniej nie nienawidziłam radia, że boję się o to, jak jest prezydent strzeżony. Ten mor to czyli... przecież nie jest instytucja, która jest obsadzona przez ludzi możliwych i gruszę też, że wielu naszych członków i słuchaczy Radia Maria martwi się też bardzo o bezpieczeństwo pana prezydenta i jego rodziny.
Czyli panie Ewo, pytanie o bezpieczeństwo jeszcze prezydenta. Bardzo dziękujemy pani Ewo, bo jest mało czasu, ja chciałbym, żeby... No właśnie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani minister.
Dziękuję pani Ewie za telefon. Oczywiście my też cieszymy się, jesteśmy dumni z tego, że para prezydencka godnie reprezentuje Polskę, że godnie reprezentuje na arenie międzynarodowej, że Polacy cieszą się, że mają taką parę prezydencką. No, my jesteśmy z tego naprawdę bardzo szczęśliwi, ale to wizerunek to jest jedno. Natomiast zarówno pan prezydent, jak i pani prezydentowa bardzo ciężko pracują, wykonują swoje obowiązki bardzo rzetelnie. Pani prezydentowa włącza się w różne akcje charytatywne. Jej działania, które podejmuje, to są działania skierowane na dzieci, młodzież, na osoby niepełnosprawne, na osoby wykluczone. To jest taka całkowita działalność charytatywna. O działalności pana prezydenta mówiłam wcześniej. Natomiast w tym momencie, jeżeli pani mnie pyta o to, czy pan prezydent jest w dostateczny sposób chroniony, czy jest bezpieczny, to jest pytanie, które się bardzo często pojawia. To jest pytanie, moim zdaniem, znaczy tak, no, na pewno jest spowodowane tym, co się wydarzyło 10 kwietnia w Smoleńsku. Powiem tak, że no, oczywiście panowie funkcjonariusze z Biura Ochrony Rządu, którzy w tym momencie chronią pana prezydenta, my jesteśmy oczywiście im bardzo wdzięczni za tą ochronę. Ja tutaj naprawdę nic nie mogę absolutnie złego powiedzieć, nawet wręcz pochwały i dobre słowa. Natomiast cały czas należy uważać i cały czas należy być ostrożnym, bo nie można bagatelizować i nie można być zbyt pewnym siebie. I to my do tego naprawdę podchodzimy w taki sposób bardzo odpowiedzialny, bo zależy nam na tym, żeby pan prezydent był bezpieczny, żeby pan prezydent czuł się bezpiecznie.
Jeszcze tak na koniec, prezydent Andrzej Duda słynie z wysokiej kultury osobistej, wiele razy prowokowany już nawet w kampanii przecież wyborczej, słynne te prowokacje związane z Twitterem przez jednego, nazwijmy to w cudzysłowie, dziennikarzy, tak? I nie dał się sprowokować nigdy, wręcz też powtarzał i wiele razy przypominał o tym, aby polska kultura też podnosiła się, żeby też pamiętać o bohaterach, widać ten patriotyzm obecny w jego poczynaniach, w tych 100 dniach, które minęły, owacyjnie przyjmowany na patriotycznych różnych spotkaniach. Zastanawiam się, jak, nie wiem, czy wie coś na ten temat, ale już jest pisany protest przynajmniej do ministerstwa, do ministra kultury. Za 2 dni ma się odbyć we Wrocławiu w Teatrze Polskim spektakl, w którym ma wystąpić para aktorów porno, którzy na oczach widzów będą ze sobą współżyć. Mało tego, w tym spektaklu również będą występować dzieci, pianiści będą grać coś tam na pianinie. No i widzimy tutaj zmiany, które w Polsce następują, a z drugiej strony gdzieś jeszcze w tej kulturze degradacja kultury. Jak do tego może się odnieść? Czy są jakieś, nie wiem, narzędzia, którymi prezydent dysponuje, żeby zaprotestować przeciwko takim gorszącym, tak, rzeczom?
No to w tym momencie, kiedy mamy nowy rząd, kiedy mamy nowego ministra kultury, tutaj w pierwszej kolejności pan minister kultury, który z racji nawet swojej funkcji, swojego nazwy, swojej funkcji, minister kultury i dziedzictwa narodowego, no powinien stać na straży kultury. Tutaj ta reakcja powinna być znacząca. Mamy parlament, komisję kultury, to są te ciała, które w pierwszej kolejności powinny reagować. Oczywiście słyszałam o tej pseudokulturalnej, tak, bo chyba tak to należy określić inicjatywie. I to, ojcze, chyba sobie musimy powiedzieć, że to nie jest pierwsza taka inicjatywa, która gdzieś się dzieje na styku kultury lub która się nazywa kulturą. To moje doświadczenie jako byłego posła od 7 sierpnia już nie jestem parlamentarzystą, ale bardzo często wracam do mojej historii, 10-letniej historii, kiedy byłam posłem. I to właśnie te moje doświadczenia, przecież doskonale pamiętamy protesty parlamentarzystów, ale protesty również różnych środowisk przed tym skandalizującym pseudo przedstawieniem Golgota Piknik. Przecież pamiętamy to dokładnie. Pamiętamy jeszcze wcześniej o prezentowanej w Centrum Sztuki Współczesnej instalacji Adoracja, która trudno nazwać sztuką. I to myślę, że to jest zadanie dla nowego ministra kultury, żeby tą kulturę, sztukę przywrócić na prawdziwe tory, tak żeby charakteryzowała się tymi określeniami, które są przypisywane, tak? Piękno, dobro, prawda, tak, żeby to były jej wyznacznikami. I myślę, że to jest tak naprawdę duża odpowiedzialność nowego pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego, żeby tym tematem również się zajął, bo tak naprawdę sztuka, kultura kształtuje świadomość, tożsamość, jest bardzo ważna dla rozwoju i naprawdę nie powinna łamać zasad przyzwoitości, pewnych obyczajów. I dla mnie też takim trochę niezrozumieniem jest to, że bardzo często tego różnego rodzaju skandalizujące wręcz akcje określa się mianem impresji twórcy, do takiego jego odczuwania czy odbierania świata. Natomiast jest jedna podstawowa rzecz, że sztuka, kultura, tak, nie powinna nikogo obrażać, nie powinna nikogo gorszyć. I to jest oczywiście bardzo trudne zadanie, ale ja myślę, tutaj mam nadzieję, że pan profesor będzie w tych zagadnieniach bardzo aktywny.
No jeszcze tak na koniec widzimy 100 dni prezydentury Andrzeja Dudy, bardzo aktywnych, też niełatwych od strony mediów, gdyż co chwilę słyszymy jakieś dziwne relacje, dziwne, czy doniesienia, tworzenie jakichś dziwnych sytuacji, które za chwilę pryskają, nagle ich nie ma, ale tworzenie jakiejś takiej dziwnej atmosfery wokół prezydenta Andrzeja Dudy, na pewno to wiele kosztuje go i może tak, czego można życzyć na następne dni prezydentowi Andrzejowi Dudzie? Pani wie chyba najlepiej, jako jego najbliższa współpracownica, tak, minister w gabinecie, w kancelarii prezydenta.
Czego można życzyć? No chyba tego wszystkiego, co życzymy naszym bliskim, tak? Zdrowia i siły, tak? I tego, żeby ten zapał do pracy i to takie spojrzenie na sprawy Polski zawsze nigdy się nie zmniejszały, tak? Pan prezydent jest bardzo aktywny i to, co ojciec powiedział, że te ataki medialne. Ja kiedyś rozmawialiśmy z panem prezydentem, czy rozmawialiśmy w grupie ministrów, że gdyby była taka sytuacja, że tylko się ogląda media, że tylko śledzi się to, co napiszą publicyści, to może byłoby i trudno. Natomiast dlatego, że pan prezydent jeździ, że pan prezydent spotyka się z ludźmi, że na jego spotkaniach naprawdę przychodzą tysiące ludzi, to pokazuje, że jednak to, co jest podawane w środkach masowego przekazu, ludzie jednak nie biorą pod uwagę. Ludzie się kierują własnym rozsądkiem, własnym zdaniem i tak trudno i nie zgadzają się z tym, co słyszą czy co widzą. Ludzi na spotkania z panem prezydentem przychodzą naprawdę ogromne tłumy i za te wszystkie obecności, za te wszystkie spotkania, oczywiście w imieniu pana prezydenta państwu dziękuję, bo każde spotkanie z państwem tak naprawdę dodaje sił do następnych działań, do następnej pracy, dodaje sił panu prezydentowi, bo to są naprawdę piękne spotkania, które można scharakteryzować dwoma słowami: życzliwość i nadzieja, tak? Więc to za to wszystko naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Te 100 dni, pierwszych 100 dni prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy jest już za nami. Czego życzyć, żeby kolejny czas, kolejne miesiące, dni, miesiące, lata prezydentury obfitowały w dobre działania dla Polski, obfitowały w dobre działania dla Polaków, żeby były pełne dobrych inicjatyw, no i żeby aktywność pana prezydenta się nie zmniejszała, więc życzmy zdrowia i siły i dalszej takiej pracy jak dotychczas.
I tego właśnie życzymy i Bożego błogosławieństwa na pewno w tych wszystkich różnych, trudnych sprawach, ale w tych zwyczajnych również.
Dziękuję serdecznie
całej kancelarii pana prezydenta. Tak.
Dziękuję serdecznie w imieniu moich koleżanek i kolegów pracujących w kancelarii prezydenta.
Bardzo dziękuję pani minister za udział w naszym programie, za to, że pomimo tak wielu obowiązków znalazła pani czas i przyjechała tutaj do Torunia, spotkała się z nami, czy w telewizji, czy w radio. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. I do zobaczenia, do usłyszenia.
Naszym gościem była pani minister Małgorzata Sadurska, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Bardzo państwu dziękuję i za te telefony, i za uwagę.